możemy już zacząć, tak? To jeszcze poczekamy może minutę i... To jeszcze raz dzień dobry. Dzisiaj przyszło mi prowadzić posiedzenie. Może ja przeczytam porządek dzisiejszego spotkania. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, sprawdzenie jego prawomocności. Punkt drugi, informacja z działalności samodzielnego publicznego zaokazu opieki zdrowotnej w Gardei za rok 2016. Kolejne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja za rok 2016. Dalej sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2016. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 i podjęcie uchwał. Pierwsza, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gardeja na 2017 rok. Druga, w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej powiatowi Kwidzyńskiemu. Trzecia, w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Czwarta, o zmianie uchwały numer 27/137 na 2016 dotyczącej uchwały budżetowej na rok 2017 i kolejna o zmianie uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016. Tak? Dalej mamy przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i sprawy wewnątrzorganizacyjne oraz zamknięcie posiedzenia. Czy mogę list obecności? Nie ma, czy nie? Ale wydaje mi się, że chyba wszyscy... Aha, ale... W zasadzie to chyba wszystkich mamy, tak? Tylko za chwilkę tu się osoby pojawią. Także stwierdzam prawomocność dzisiejszego spotkania. Informacja z działalności samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Poprosimy pana kierownika.
Szanowni Państwo, w 2016 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej kontynuował swoją działalność statutową na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi nasze realizowane były w Ośrodku Zdrowia Gardeja, Wandowo oraz Czarne Dolne. Podstawowa opieka zdrowotna była wykonywana przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki położną oraz pielęgniarki środowiskowe. Specjalistyczna opieka zdrowotna prowadzona w ramach poradni rehabilitacyjnej, ginekologicznej, stomatologicznej oraz higieny szkolnej. Nieodpłatnie były również porady w zakresie medycyny, w zakresie neurologii oraz fizykoterapii. Łącznie w 2016 roku porad ogólnych udzieliliśmy 29 031, rozbijając na ośrodki Gardeja 16 795, Wandowo 9008, Czarne Dolne 3228. Wizyty domowe 222 wizyty, w rejonie Gardei 154, Wandowo 58, Czarne Dolne 10. Świadczone były porady dziecięce w ilości 5561 porad, w Ośrodku Zdrowia w Gardei 3788, w Wandowie 1379, w Czarnym Dolnym 394. Porady ginekologiczne tylko w Gardei 808. Porady neurologiczne 1115, w Gardei 702 porady, w Wandowie 413. Porady w poradni rehabilitacyjnej świadczone w Gardei 524. Porady stomatologiczne również tylko w Ośrodku Zdrowia w Gardei 2458 porad. Gabinet zabiegowy łącznie zabiegów 7786, w Ośrodku w Gardei 3982, w Ośrodku w Wandowie 2170, w Czarnym Dolnym 1634. Gabinet fizjoterapii wykonał około 18 555 zabiegów. W tym czasie były one świadczone dla 548 pacjentów. Ilość porad udzielonych w domu chorego przez pielęgniarki środowiskowe to jest łącznie 4483 porady, w rejonie ośrodka Gardei 1731, w rejonie ośrodka Wandowo 1646, w rejonie ośrodka Czarne Dolne 1106. Szczepienia 781, Gardeja 422, szczepienia Wandowo 278, Czarne Dolne 81. Opiekę nad kobietami w ciąży oraz noworodkami sprawowała położna. Opiekę nad przedszkolem, szkołami podstawowymi, gimnazjum pełniła pielęgniarka szkolna. W jej zakres obowiązków wchodziła fluoryzacja, badania bilansowe, programy zdrowotne, edukacja zdrowotna. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do sprawozdania? Jeżeli nie, to ja mam tylko pytanie jedno. To jest bardzo dużo porad stomatologicznych. Pan stomatolog daje radę, czy nie? Bo to już w tej chwili jest tylko tak, jedynym, który obsługuje całą gminę. Jak to wygląda?
To znaczy tak, jest niestety jedynym. Musieliśmy zawiesić ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny w ośrodku zdrowia w Wandowie, ponieważ raz, że nie zgłosił się żaden stomatolog do pracy, dwa, musieliśmy ze względu na kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ gabinet nie ma obsady, kazano nam zarejestrować gabinet, a stomatolog daje sobie radę, generalnie wyrabia punkty swoje, które ma. To, że tych porad jest tyle, to też nie w pełni oddaje, bo to głównie chodzi o punkty, żeby wyrobił. Daje radę spokojnie, także no, musi swój kontrakt wypracować. Dodam jeszcze tylko, że ośrodek zdrowia jest w dobrej kondycji finansowej. Poprzedni rok zakończyliśmy niewielkim zyskiem, ale zawsze zyskiem. Zysk wyniósł około 50 tysięcy, także może troszkę ponad. Także na razie ośrodek zdrowia działa i funkcjonuje dobrze.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Tak, poproszę.
Chciałam zapytać, co z punktem aptecznym w Wandowie? Czy tam już jest sprawa związana?
No, z punktem aptecznym niestety nie jest sprawa rozwiązana z tego względu, że właścicieli nie ma na terenie kraju i czekamy na pozwolenie z nadzoru farmaceutycznego, który ktoś musi do nas przyjechać, żebyśmy mogli wejść do tego punktu i zobaczyć, co tam w ogóle jest. Natomiast trwa to dosyć długo z tego względu, że musimy przestrzegać pewnych pism, które wysłaliśmy do właścicieli po trzykrotnym zawieszeniu, że te pisma nie doszły. Dopiero możemy napisać pismo do Narodowego Funduszu, do nadzoru farmaceutycznego, żeby przyjechali i sprawdzili, co jest w środku, ponieważ sami nie możemy tam wejść i niczego tam zabrać.
Mogę? Jeszcze zapytam, bo wiemy, że USG pan chce kupować. Kiedy będzie? I ile będzie kosztowało?
Ponieważ zysk naszego zakładu w poprzednich latach był to też wystarczający, podjąłem decyzję o zakupie USG. W zasadzie czekamy teraz na, powiedzmy sobie, zamówienie. To znaczy my składamy zamówienie i myślę, że w ciągu około 2 miesięcy ten sprzęt będzie. Kosztować będzie około 68 tysięcy. No na taką cenę jestem umówiony. Jest to w skład tej ceny wchodzi aparat, 3 sondy, sonda ginekologiczna do badania brzucha, do badania tarczycy. Także myślę, że za tą cenę dosyć dobrze wyposażony aparat. Będziemy świadczyć, znaczy będziemy wykonywać badania. Ja będę wykonywał oraz ginekolog. No jeżeli ktoś będzie jeszcze chciał, to nie ma problemu, będzie mógł to robić. Natomiast ewentualnie, jeżeli będzie aparat, zobaczymy, czy będzie nas stać na zatrudnienie ewentualnie jakiegoś radiologa, który by przyjechał i zrobił badania tak też jako radiolog, tak, który ma uprawnienia. Ponieważ ja mogę zrobić uprawnienia dla siebie, jak gdyby, tak, badanie. Nie świadczę, nie mogę dać wyniku pacjentowi, mogę mu powiedzieć. Natomiast nie w procesie leczenia też będzie to pomocne.
Technicznie, to jak to będzie wyglądało właśnie? Czy to pan w ramach badania, czy dodatkowe jakieś tam koszty w związku z tym?
Nie, w ramach mojej porady lekarskiej. Tak, pacjent przychodzi, jeżeli potrzeba na przykład coś zrobić, zobaczyć, jeżeli ma jakieś dolegliwości brzuszne, powiedzmy sobie, to od razu możemy sprawdzić, czy ma kamienie w pęcherzyku, czy nie. No to jest badanie dosyć szybkie i łatwo dostępne i łatwo można wykonać, także w ramach porady myślę, że to się ginekolog. No, sprzęt będzie stacjonarny, więc nie przewieźć to raczej nie. Jeżeli będzie potrzeba, no to pacjentem się można umówić tutaj na miejscu.
Ryzyko, proszę, tak?
Ja chciałbym się zapytać, czy to będą wszystkie badania USG robione, czy tylko mi chodzi tu o Dopplera, ewentualnie jakieś może na ten kobiety w ciąży?
Kobiety w ciąży, ginekolog, badania piersi, ginekolog, holtery to niestety już jest wyższa technika i wyższa, inne głowice, inne badania, tak. Także tego nie. Tarczyca, brzuch, to jest to, co możemy tutaj robić.
Jeszcze takie właściwie zapytanie. Tu usłyszeliśmy, że ten zysk no, miał opiewać blisko kwoty tam 200 tysięcy złotych. No to jest nieprawdą, tak?
Zysk za poprzedni rok jest 55, razem to jest około 240 tysięcy. Z poprzednich lat i z tego roku.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę, Renę Kubajek.
Ja się chciałam spytać o ośrodek zdrowia. To w sumie jest pytanie do pana wójta, ale jest pan dyrektor, to mamy okazję. Kiedy zacznie ośrodek karny być remontowany?
Ośrodek w Czarnym Dolnym przewidujemy remont w tym roku. Tyle mogę odpowiedzieć, ale kiedy termin, to nie powiem. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania co do sprawozdania za zeszły rok? Nie, tak to dziękuję bardzo. Technicznie opiniujemy to od razu, czy nie? Tak? No to w takim razie... W takim razie, kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią do sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa. Panu doktorowi dziękuję w takim razie. Nie wiem, czy jest pan dyrektor biblioteki?
Jeżeli mogę tutaj wyjaśnić, drodzy Państwo, to żeśmy ustalili taki harmonogram, że co pół godziny będzie tutaj prezentował swoje sprawozdanie kierownik czy dyrektor, no z tego względu, że no też troszeczkę głupio by było napisać 5 minut i tylko poświęcić takiemu sprawozdaniu 5 minut, nie? Tu akurat może nie było tyle pytań przy sprawozdaniu kierownika ZOZ-u, no ale inne, dlatego musimy albo poczekać, albo się zajmiemy czymś innym, po prostu być może uchwałami, albo nie widzę żadnego problemu, żeby tutaj uchwał akurat nie przerobić, nie? Chyba, że może jest już, to?
No to poprosimy pana Ryśka. Dobrze, witamy. W takim razie teraz zajmiemy się sprawozdaniem rzeczofinansowym z realizacji budżetu ochotniczych straży pożarnych za rok 2016. Pan Ryszard Ostrowski, proszę.
Dobry Państwu. Jest sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu ochotniczych straży pożarnych za 2016 rok. Budżet straży pożarnej na 2016 rok planowany był na 187 534 zł, z czego wykonanie wyszło tutaj 159 353 zł i 92 grosze. I tutaj po kolei za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych wypłacono 22 555 zł i 50 groszy. Płace i pochonne, w tym kierowcy i komendant, 55 tysięcy i 55 groszy. Zakup materiałów i wyposażenia to jest 34 996 zł i 28 groszy. Energia elektryczna 3527 zł 86 groszy. Zakupy inwestycyjne, tutaj jest wkład własny na dotację dla OSP Rozajny, która zakupiła sprzęt dla OSP, wszystkich OSP w gminie Gaseja, 8957 zł. Później są usługi zdrowotne, to są badania strażaków, 7950 zł. Usługi remontowe, nic nie wydano, tutaj było zaplanowane 7000 zł. Usługi pozostałe to m.in. naprawy i transport, 10870 zł i 92 grosze. Usługi telekomunikacyjne, 1518 zł i 36 groszy. Opłaty i składki, to jest ubezpieczenie strażaków i pojazdów, 8923 zł i dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Pidzynie, 5000 zł. W 2016 roku miało łącznie miejsce 92 zdarzenia. Dla porównania w 2015 roku było ich 96 pożarów, w tym było 30. Miejscowych zagrożeń 59 i fałszywych alarmów 3. Tutaj charakterystyczne zdarzenia, jakie miały miejsce na naszym terenie, to na przykład 8 stycznia był wypadek 4 samochodów osobowych, w którym zostały poszkodowane 2 osoby. 26 lutego był wypadek samochodu ciężarowego przewożącego 24 tony papieru tekturowego. Udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 3 kwietnia w miejscowości Morawy był pożar samochodu oraz garażu, w tym garażu oraz pożar trawy i ściółki w lesie. Udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej. 7 maja w miejscowości Jaromierz był wypadek samochodu osobowego oraz motocykla, w której zginęła jedna osoba i jedna osoba została poszkodowana. Udział brało 4 zastępy Straży Pożarnej. W dniu 10 czerwca do 25 czerwca na terenie gminy Straż wyjechała 10 razy do usuwania skutków silnych podmuchów wiatrów. 15 lipca w miejscowości Trumieje był wypadek samochodu osobowego, w której 4 osoby zostały poszkodowane, zadane przez 3 zespoły ratownictwa medycznego. Udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej. 7 sierpnia w miejscowości Gardeja na ulicy do stacji pożar budynku oraz obory, budynku obory oraz budynku mieszkalnego. Straty na około 150 tysięcy zł. Udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 18 października w miejscowości Czarne Dolne zabezpieczono lądowanie i start śmigłowca lotniczego pogotowia ratowniczego. Udział 1 zastępu Straży Pożarnej. Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP na terenie gminy Gardeja to przedstawia się następująco. OSP w Gardeji 36 akcji ratowniczych, OSP w Rodzajnach 29 akcji ratowniczych, OSP Czarne Dolne to jest 14 akcji ratowniczych, OSP w Wandowie 12 akcji ratowniczych, OSP w Morawach 7 akcji ratowniczych, OSP w Cyganach 1 akcja ratownicza. Czyli to były najważniejsze sprawy, tu reszta jest przedstawione w tym sprawozdaniu, jakie były w poszczególnych miesiącach przeprowadzane szkolenia, w tym badania strażaków OSP na naszym terenie.
Dziękuję. Ja mam takie pytanie. Ja wiem, że to nie jest dotyczy spraw rzeczowo finansowych, ale zapytać się chciałem, jeżeli chodzi o strażaków ochotników. Czy ilość strażaków nam się zwiększyła, zmniejszyła, czy nadal stan jest taki sam? Nie wiem, tak z ogólnej wiedzy, bo to ze sprawozdania jakby nie wynika.
Znaczy się nie zmienia się stan. Tam przybywają po jednym, dwóch danej jednostce, ale tak ogólnych, większych zmian nie ma, nie? Na dzień dzisiejszy.
Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do sprawozdania?
Czy to ma
Ja chciałem się zapytać, czy była przeprowadzona kontrola w Morawach w sprawie nowych hełmów. Czyli nie ma chętnych do odpowiedzi, także nie dowiemy się tego pytania. W takim razie, jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Tutaj dowiedziałem się, że jednak nie musimy tych sprowadzeń opiniować. To będzie tylko przy uchwałach. Także dziękujemy panu bardzo. To wszystko. Nie wiem, czy w tej chwili możemy już przejść do sprawozdania z biblioteki, czy nie wiem, my pewnie dyrektora pewnie jeszcze nie ma. No to teraz szybko nam idzie, jeżeli nie, no to wtedy przejdziemy do UFO, tak jak to była propozycja, żeby... Dzień dobry, witam pana, proszę sobie usiąść. Jeżeli można, każdy z nas sprawozdanie ma przed oczyma, jeżeli pan chce, nie wiem, czy myślę, że nie ma sensu czytać całego, jest dosyć obszerne, natomiast może tak pokrótce o najważniejszych wydarzeniach, o tym, co się zdarzyło, o problemach za zeszły rok, jeżeli można, poprosimy bardzo.
Dzień dobry państwu. Cieszę się, że mogę zaprezentować dokonania biblioteki z zeszłego roku, ale także cieszę się, że pierwszy raz mogę państwu siebie także zaprezentować jako osobę, która stanęła do konkursu i której zostało powierzone zarządzanie tą biblioteką. Mam 40 lat, mam doświadczenie w działalności kulturalnej, które wyniosłem z Warszawy, gdzie pracowałem w Domu Kultury. Tam też podjąłem studia. Skończyłem studia zarządzania, na Wydziale Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Warszawskim. To były studia podyplomowe. Ale z pierwszego wykształcenia jestem także filozofem, więc jakby dwa wykształcenia, które sprawiają, że mogę być osobą jakby kwalifikowaną jako wykształcenie specjalistyczne. Współpracowałem z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwałem środki zarówno z ministerstwa, jak i z różnych instytucji, na przykład Narodowe Centrum Kultury. Prowadziłem własną fundację, fundacja nigdy nie jest własna, ale byłem prezesem zarządu Fundacji Dobra Kultura, która obecnie jest w trakcie wygaszania. No i cóż, i tu spotykamy się w tym punkcie, kiedy obejmuję właśnie bibliotekę i chciałem państwu jakby wkrótce przybliżyć to, co najważniejszego się jakby wydarzyło w ubiegłym roku w tej bibliotece. Ja tu na samym końcu w sprawozdaniu jeszcze tak, jak państwo na pewno przejrzeli, podsumowałem to, co było największym problemem biblioteki i to, co było, można powiedzieć, największym osiągnięciem. Z pewnością udało się wykonać to, co było, o czym była mowa w poprzednich latach, czyli udało się wymienić okna, ale chyba ważniejszym dla funkcjonowania biblioteki było wprowadzenie wielu dokumentów i regulaminów, których po prostu w tej bibliotece, można powiedzieć, brakowało, bądź były one nieaktualne. I od samego początku, jak tylko przyszedłem do biblioteki, zająłem się wprowadzaniem kontroli zarządczej, czyli po prostu przeanalizowałem wszystkie dokumenty, jakie tam w tym momencie są, czego brakuje i co należałoby zaktualizować. I będę miał także do państwa prośbę, mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to zrobić. Na pewno jednym z ważniejszych dokumentów, który jest do aktualizacji w działalności biblioteki, jest statut, dlatego że powołuje się już na nieaktualne rozporządzenia i trzeba by było po prostu ten statut przejrzeć, ponownie zweryfikować. No i tu państwo radni jako osoby, które powołują do życia taką instytucję, będę prosił o to, żeby po prostu się przyjrzeć temu statutowi i go zaktualizować. Ja przedstawię taką propozycję i mam nadzieję, że uda się to wszystko w miarę sprawnie przeprowadzić. No na pewno z takich, może zacznę od tych problemów. Na pewno problemem dla biblioteki jest budżet, który, jak Państwo widzieli w sprawozdaniach, w dużej mierze idzie po prostu na utrzymanie placówki i na płace dla pracowników, a i tak te płace dla pracowników są bardzo minimalne. Pracownicy są zatrudnieni na 3/4 etatu. Są to osoby doświadczone, ale także są to osoby, o czym musimy wiedzieć, w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. I w najbliższych latach na pewno wszystkie trzy panie odejdą na emeryturę. Mam już zapewnienie, że pani, która pracuje w Czarnym Dolnym, z końcem roku przejdzie na emeryturę. Więc dodatkowo w tym roku dojdzie nam odprawa emerytalna, która jakoś tam będzie obciążała budżet. Dochodzą także tutaj właśnie nagrody jubileuszowe. No i jakby w tym roku udało się uniknąć właśnie takich wydatków, ale także udało się trochę zaoszczędzić środków, między innymi dlatego, że nie było zatrudnionego dyrektora, pan Krzysztof, po prostu to stanowisko pozostawało nieobsadzone, w związku z tym udało się troszeczkę jakby na tych środkach wygospodarować trochę jakby tych pieniędzy na to, żeby odnowić bibliotekę, żeby dokonać niezbędnych zakupów. Poza budżetem, no dość istotnym problemem biblioteki jest po pierwsze mała przestrzeń, którą zajmuje biblioteka i pomieszczenia, w których się mieści, ale także pożółknięty księgozbiór. W ubiegłym roku próbowałem w miarę możliwości zbadać sytuację, czy możemy sięgnąć jako biblioteka po środki z Instytutu Książki. Tam są bardzo duże pieniądze do wyjęcia, nawet do, można sięgnąć po środki rzędu 2 milionów złotych. Niestety jednym z warunków jest, żeby biblioteka mogła nawet spróbować budować się. Musi taka biblioteka, która stanie do takiego konkursu, zapewnić, że będzie miała 300 metrów kwadratowych i wymieni księgozbiór. My niestety w większości mamy stare, pożółknięte książki. Często przychodzą nam czytelnicy, którzy się no, uskarżają, że kiedy na przykład biorą taką starą książkę, próbują czytać, to mają takie reakcje alergiczne albo wprost kurz im leciał na oczy. W tej chwili to się zmienia, dlatego że ja duży nacisk położyłem na to, żeby zwiększyć zakupy książek. W tej chwili jest dużo więcej pozycji i większy wybór, ale o tym będę mówił później. Na pewno jest jednym z problemów jeszcze, szczególnie tutaj w bibliotece w Gardei, jest podłoga, bo w miarę tych wszystkich prac i w czasie skontrum, które prowadziliśmy w wakacje, no, udało się ustalić, a jeszcze po wymianie okien, udało się ustalić, że po prostu w bibliotece jest bardzo duża wilgoć. Ten budynek, który jest wybudowany tutaj dla Straży Pożarnej, on jest postawiony na terenach podmokły. Zresztą mieszkańcy przychodzili i mówili o tym wielokrotnie w czasie rozmów. I po prostu ta wilgoć przenika. Tam z roku na rok po prostu ta podłoga staje się coraz słabsza. No i to też się przekłada na ten księgozbiór. To też zaczyna wszystko jakby tam ma przełożenie, że te książki po prostu zaczynają gnić, a w niektórych miejscach jest po odsunięciu tych wszystkich szaf znaleźliśmy nawet gdzieś w niektórych kątach pleśń, więc w ogóle to jest dla książek dość niedobra sytuacja. Dlatego w przyszłych latach należałoby się liczyć po prostu z takim wydatkiem. Jeżeli to będzie możliwe, to po prostu wymienić tą podłogę w bibliotece. Albo jeżeli by się udało myśleć o zmianie tego lokalu na inny, na jakiś większy, tym bardziej, że mamy w tej chwili około 65 metrów w bibliotece w Gardei do wykorzystania i tam mamy zgromadzonych 14 tysięcy książek, 64 metry kwadratowe. Więc jest to przestrzeń, która jest praktycznie całkowicie wykorzystana na, no, książki są upchane we wszystkich możliwych kątach. I nie mamy już praktycznie przestrzeni na to, żeby wydzielić jakiś kącik, taki poważniejszy kącik dla dzieci, albo na przykład zrobić jakieś lepsze pracownie komputerowe, gdzie można by było prowadzić zajęcia. Na czas, jak na przykład przychodzą dzieci z przedszkola, zapraszam wtedy, idę i proszę pana Emila z Gminnego Ośrodka Kultury o to, żeby udostępnił nam salę i po prostu idziemy do góry i tam prowadzimy zajęcia, bo fizycznie nie mamy nawet możliwości na dole prowadzenia tych zajęć. No i taki dość taki problem, który też wiąże się z pomieszczeniami. W bibliotece brakuje toalet. To jest taka rzecz, o której się na co dzień zapomina. My jak jesteśmy tam na co dzień widzimy, że czasem zdarza się sytuacja, że na przykład przychodzi ktoś z czytelników, chciałby skorzystać. My staramy się jakoś tam korzystać z gościnności GOK-u i odsyłamy. Oczywiście pod warunkiem, że jest to, że tam jest otwarte, ale no, jeżeli ma to być budynek instytucji publicznej, jeżeli chcielibyśmy, żeby on spełniał jakieś takie no, normy, przynajmniej dorównywał innym takim instytucjom, no to warto by było też pomyśleć o takich rozwiązaniach dla ludzi. No i tu już o tym mówiłem, że odbyła się aktualizacja i było wdrażanie regulaminów, różnych instrukcji wewnętrznych. Może jeszcze powiem taką rzecz. Jak rozpocząłem pracę w tej bibliotece, zadałem sobie pytanie, jak chciałbym widzieć tą bibliotekę w przyszłości i właśnie doszedłem do wniosku, że tutaj w Gardei, ale także jeszcze może bardziej nawet w Czarnym Dolnym, w Wandowie brakuje miejsc, do których mieszkańcy mogliby pójść i mogliby jakby w ciągu dnia gdzieś jakoś spędzić czas, żeby był na przykład jakiś powód wyjścia, bo jak łatwo zobaczyć, no w Gardei generalnie poza bankiem, poza urzędem, poza, no jak jest ładna pogoda, to można pójść nad jezioro, ale generalnie nie ma takiego miejsca, gdzie mogę przyjść, usiąść, przejrzeć gazetę, wypić może nawet docelowo kawę. Nie ma takiego miejsca i szczególnie w Czarnym Dolnym i w Wandowie to było widać teraz w czasie ferii, gdzie po prostu przygotowaliśmy zajęcia i tam rzeczywiście dzieci korzystały. Może nie była to jakby wielka liczba, bo tam średnio było 5-6 dzieci, ale widać, że ta potrzeba jest. I właśnie tak bym widział w przyszłości bibliotekę, żeby to było miejsce, do którego będą chętnie przychodzić mieszkańcy. Nawet w ciągu dnia, kiedy mają chwilę czasu, żeby mieli jakiś powód wyjścia. I z tym się wiąże jakby cała potem dalsza już strategia działania. Dlatego, że no, tak jak ja rozumiem bibliotekę i w ogóle instytucje kultury, musi to być miejsce, które uwzniośla, które zachęca ludzi do tego, żeby przychodzili i korzystali z tego miejsca. No i nie może być sytuacji takiej, że po prostu przychodzę do instytucji kultury, sięgam po książkę, która ma sprawić, że przeczytam, że poczuję się trochę jakby człowiekiem takim, oderwę się trochę od swoich problemów, no ale przychodzę i widzę jakby to pomieszczenie, które tak naprawdę bardzo odbiega od tego, co widzimy naokoło. A niestety, zresztą sami Państwo jeżdżą do galerii handlowych i widzą, jaki tam jest jakby poziom estetyki, jak markety doskonale wykorzystują każdy jeden, jakby każdą niszę, każde zapotrzebowanie, żeby przyciągać klientów. Dlatego ja tak samo podszedłem do sprawy biblioteki i główna rzecz, na której skupiłem się w ubiegłym roku, to była z jednej strony kwestia uporządkowania tych spraw formalnych, ale rozpocząłem już dość intensywne działania, żeby odnowić regały, żeby odmalować w miarę możliwości to pomieszczenie. Odmalować dzięki panu wójtowi udało nam się dopiero w tym roku, dlatego że skorzystaliśmy z interwencji, to odbyło się w sumie tuż po nowym roku, z pracowników interwencyjnych. Okazało się, że tam niektórzy z tych panów umieją malować. No ale w przyszłych latach nadal będzie to na pewno przed nami duże wyzwanie, żeby po prostu doprowadzić bibliotekę do przynajmniej, żeby dorównywały tym bibliotekom, które są w okolicy. No fajnie by było, gdybyśmy byli biblioteką taką jak przynajmniej w Ryjewie. Miejmy nadzieję, że niedługo także w Kwidzynie się pojawi piękna biblioteka, bo akurat tutaj jak się porównujemy, wcale nie tak źle wypadamy, nie? I jakby dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że przyjąłem taką strategię, żeby zaprosić ludzi, żeby odnowić czytelnictwo, które w tej chwili w całej Polsce praktycznie upada. To na każdym kroku, jak się słucha, czy ministra kultury, czy teraz na Kongresie Kultury byli urzędnicy z Urzędu Marszałkowskiego i wszyscy mówią wprost. Z roku na rok czytelnictwo po prostu zamyka się, znika, praktycznie czytelników nie ma dzieci. żebyśmy mogli przyciągać z powrotem i jakby zatrzymać te skutki, musimy mieć nowoczesną bibliotekę i najpierw musimy przygotować pewne zaplecze, do którego będziemy mogli zaprosić czytelników. To może tak, ja powiedziałem dużo. Może jakieś pytania? O tak. A tak, tak.
Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Tak, proszę, nie wiem, kto po kolei, może tam Karolina, tak?
Czy przez ten rok zauważył Pan, że jest wzrasta liczba czytelników, czy maleje w naszych bibliotekach?
To zależy, do czego się odnieść, nie? Bo jeżeli popatrzymy sobie na statystyki, to wygląda na to, że liczba czytelników maleje. Zresztą ja sobie prześledziłem statystyki z poprzednich lat i z roku na rok sukcesywnie ta liczba spada. W tym roku, jeżeli Państwo prześledzą statystyki, mogą Państwo jakby spojrzeć i powiedzieć, czytelnictwo spadło dramatycznie, ale tak nie jest. To znaczy, nie z tego wynika?
Chodzi mi o to, że teraz jest dostępność większa i książki są w dobrych cenach i ludzie często w swojej biblioteki we własnym zakresie, że tak powiem, zapotrzebowanie mają w zależności i wtedy korzystają z księgarni, a nie z bibliotek. A moje pytanie jest dlatego, bo wiadomo, że w Wadowie i w Czarnym są też biblioteki w szkołach i zastanawiam się, czy tutaj nie jest też konflikt, bo w większości domyślam się, że z bibliotek korzystają uczniowie. I teraz się zastanawiam też, czy może nie warto by było się zastanowić nad tym, czy jakby nie połączyć tej biblioteki, która jest jakby publiczna, z tą szkolną i żeby udostępnić dorosłym czytanie tych książek z bibliotek szkolnych, o to mi chodzi. Tak jak Morawa na przykład, wiem, że można korzystać ze zbioru książek szkolnych, że dorośli też mogą, jeżeli chcą zapisać się do takiej biblioteki. Biblioteki szkolnej, tak.
To tak formalnie oczywiście taka możliwość jest. No ja powiem tak, jeżeli organizator wyrazi taką wolę, żeby tak zorganizować czytelnictwo tu na terenie gminy, to oczywiście jako biblioteka podejmiemy to wyzwanie, chociaż ja mam świadomość, że to się będzie wiązało dla nas, dla biblioteki, z dodatkowym obciążeniem, bo weszły podręczniki do szkół, gdyby spróbować połączyć jakby te funkcje, no to na pewno biblioteka będzie musiała przemyśleć i trzeba będzie bardzo dobrze przemyśleć, jak prowadzić wspólne wypożyczania, łącznie z pomieszczeniami wspólnymi, bo mieszkańcy nie mogą chodzić na teren szkoły, więc trzeba by było przewidzieć jakieś takie miejsca ogólnodostępne i dla mieszkańców, i dla czytelników. To jest ileś rzeczy do jakby rozwiązania. Oczywiście jest to możliwe. Ale powiem tak, no w przypadku biblioteki w Wandowie na przykład korzystamy bardzo ze szkoły. Bardzo. W ubiegłym roku udało nam się kupić komputery dla czytelników. Są to no takie nowoczesne komputery. To jest ekran, który nie ma żadnej bazy dodatkowej, tylko wszystko jest w ekraniku. Komputery uruchamiają się w ciągu 9 sekund i efekt jest taki, że po prostu co przerwę jest pełno uczniów w czytelni internetowej. I tutaj strzał w dziesiątkę. Po prostu, jak słyszę od pani Krystyny, nawet ma problem, żeby wszystkich rejestrować, bo to już ustaliliśmy, że może po prostu rozdamy karty i będziemy skanować, żeby po prostu przyspieszyć ten proces. Więc niektóre rozwiązania jakby nam służą na korzyść dla biblioteki. Jest na pewno problemem to, że dzieci w tym momencie nie wychodzą poza szkołę. Wychodzą praktycznie, na przykład tutaj w Gardei, wychodzą tylko do autobusu i pod okiem nauczycieli. To powoduje, że praktycznie dzieci do nas ze szkoły w ogóle nie przychodzą. No niestety też dotarły do mnie gdzieś jakieś pokłosie dyskusji na wywiadówkach, że niektóre z nauczycielek także zachęcały, żeby nie chodzić do biblioteki publicznej, dlatego że dbają o czytelnictwo w szkołach. I zachęcały dzieci, żeby przychodziły tutaj. No, no jakby ja zrozumiałeś to dla mnie, ale na pewno jest to jakiś tam... Jest to jakiś tam problem, który może gdzieś tam też wpływać na to. Tutaj pan wójt mi podpowiadał i rzeczywiście, może powiem o tym. W ubiegłym roku zrobiliśmy rzecz nową. Pojawiliśmy się na Nocy Świętojańskiej. Wystawiliśmy stoisko. Oczywiście pan Emil z Gminnego Ośrodka Kultury bardzo nam tutaj to ułatwił, bo zapewnił nam ten namiot. Ale doszliśmy do wniosku jako pracownicy, że będziemy szukać trochę czytelników i postanowiliśmy wyjść na zewnątrz. Pewnie państwo mogli to zobaczyć. Może spodziewaliśmy się, że będą jakieś zapisy, że będą wypożyczenia. Tak to nie zadziałało, ale na pewno to wzmocniło atrakcyjność i zainteresowanie biblioteką i rzeczywiście widzieliśmy potem bardzo pozytywny odbiór, że mieszkańcy właśnie takich działań oczekują, żeby ta biblioteka jako instytucja kultury zaczęła funkcjonować, troszeczkę bardziej wychodząc do ludzi. I rzeczywiście kolejnym takim działaniem, które zrobiliśmy, było wprowadzenie czytaka. Podpisałem umowę z Stowarzyszeniem dla Osób Niepełnosprawnych, które udostępniło nam nieodpłatnie urządzenie o wartości tam około 1000 zł, to jest czytak, i 1200 książek mówionych, które czytają aktorzy, czyli no, są to książki odczytane przez profesjonalnych lektorów. Im byłem pełen obaw, czy tutaj się to przyjmie. Najpierw tak jedna osoba się zgłosiła, oddała po miesiącu, ale w tym momencie urządzenie jest ponownie wypożyczone, więc zakładam, że w perspektywie dalszych lat będą z tego osoby korzystały. I też jeżeli się uda, to wrócimy do tematu po prostu odwiedzania w domach i dostarczania książek do domów, dlatego że docierają do mnie sygnały, że rzeczywiście jest taka sytuacja. My staramy się docierać i jakby zbierać informacje, kto ewentualnie by potrzebował, i tu będziemy na pewno wychodzić w tym kierunku.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Wyszyński.
Panie dyrektorze, dwie takie spostrzeżenia. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że kiedy objął pan tą funkcję, borykał się pan z różnego rodzaju, no, ogólnie mówiąc, problemami organizacyjnymi, ale jestem w 100% za tym, o czym pan mówił, że biblioteka to powinno być to miejsce, jak pan określił, które uzniaśla, prawda? I cieszę się, że pan tutaj wykazuje wiele inicjatywy w tym, aby wyjść do mieszkańców i tak dalej. I pierwszy krok w tym kierunku pan zrobił, bo podobało mi się to, że biblioteka wyszła w ferie do młodzieży, prawda? Z tym, że moja prośba jest taka, i zresztą to również dotyczy częściowo Gminnego Ośrodka Kultury. Na ogół większość tych imprez, które organizuje GOK, biblioteka, dotyczy młodzieży szkolnej, gimnazjalnej. Natomiast trochę mi brakuje w tym wszystkim, najogólniej powiem, imprez dla młodzieży pozagimnazjalnej, bo taką też mamy, prawda? To znaczy, tu nie chodzi tylko mi o to, żeby ta młodzież przychodziła, to też, i wypożyczała książki i tak dalej, ale tak jak chociażby pan tu wspominał o tym, że aktorzy czytają coś tam, spotkania, i to nie są aż tam takie wielkie pieniądze, żeby zorganizować na przykład spotkanie z jakimś ciekawym człowiekiem, z aktorem, z kimś, kto ma coś do powiedzenia, prawda? Bo jak mówię, brakuje mi tutaj troszeczkę właśnie tych takich imprez związanych czy poświęconych, adresowanych do młodzieży poza gimnazjalnej, prawda? No w większości, jak mówię, są to imprezy zorganizowane dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej. Natomiast tutaj mówię, jestem pełen poparcia dla tych inicjatyw, które pan tu właśnie tutaj planuje, żeby ewentualnie w przyszłości przyjść do takiej biblioteki, ewentualnie poczytać gazetę, wypić jakąś kawę i tak dalej. No to... Także tutaj to rzeczywiście krok w dobrym kierunku. Dziękuję.
Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Tak? Masz.
Ja chciałam powiedzieć, że dobrze, fajnie, pozagimnazjalna, ale jak nie zaszczepimy u dzieci czytelnictwa, to ten pozagimnazjalny nie przyjdzie do biblioteki na żadne spotkanie, chyba że z M jak Miłość, z aktorami. To może ewentualnie jeszcze przyjdą, prawda? Panie Norbercie, problemów nie było w bibliotece, ja nie pamiętam, od lat, a teraz są problemy. Nie, wielkie brawo, sprawozdania takiego jeszcze przez lata, jak jestem 7, to absolutnie nie widziałam. I stąd moja też ironiczna uwaga, że do czego się odnosić, ponieważ ja wiem, że to czytelnictwo poprzednie to było troszkę z kapelusza, albo jeszcze bardziej troszkę. My zawsze pytaliśmy z Mirkiem Kowalczykiem o to, czy jakieś spotkania właśnie, czy jakieś zajęcia z młodzieżą, to zawsze słyszeliśmy, że od tego nie jest biblioteka, a wiemy, że od tego jest. Biblioteki światowe, najpiękniejsze, ja pokazuję młodzieży gimnazjalnej właśnie I to jest rzeczywiście szaleństwo, tam rzeczywiście z przyjemnością się idzie. Też już kiedyś mówiłam, biblioteka to nie tylko zapach książki dzisiaj, ale również tej kawy, herbaty, więc fajnie by było. Myślę, że pomieszczenia to my tu jakieś znajdziemy, Wandowo za 2 lata ma być puste, to tam pan zrobi główną wielką bibliotekę gminną. Będzie pięknie, tak? Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję, bardzo, że pan jest aktywny i że te spotkania, myślę, że też myślę, że one się będą odbywały, że do tego trzeba dojrzeć, tak? Do tego trzeba stopniowo. Najpierw trzeba wdrożyć te dzieciaki i tą młodzież do tego, żeby zaczęli przychodzić z chęcią, nie do jakiejś tam ciemnej nory pachnącej, brzydko powiem, stęchlizną, bo jak tam jest wilgoć, to tam nie pachnie. A z czasem po prostu właśnie ta kawa i z czasem właśnie chcę posiedzieć, chcę kogoś posłuchać jeszcze dodatkowo, więc super. Jeszcze w związku z tym, że jest ludzie chcą czytać właśnie na przykład o moje bądki, pytały kiedyś, czy jest taka szansa, żeby przywieźć książki, czy może ta akcja taka internetowa pod tytułem zamawiam przez internet pozycje, które chcę, to rozumiem, że to też jeszcze trochę, tak? I ktoś dowiezie, nawet listonosz. Dzięki.
To znaczy to jest tak, zamawiam przez internet już funkcjonuje, ale to uchylimy w przyszłorocznym sprawozdaniu, dlatego że ja ze środków, które udało się wygospodarować w poprzednim roku, zakupiłem moduł i już w tym momencie czytelnicy otrzymują po pierwsze kartę czytelnika, mogą wejść na stronę i w godzinach naszej pracy mogą przejrzeć już książki, które są wprowadzone do komputera, mogą nie tylko, że zamówić, ale jeżeli książka jest wypożyczona, mogą ją zarezerwować, także przedłużyć, jeżeli nie mogą do nas dotrzeć i nie mogą oddać książki na czas, mogą 3-krotnie przedłużyć książkę przez internet, zrobić prolongatę, więc tutaj wyszliśmy mocno naprzeciw. Oczywiście mamy jeszcze ograniczenia, nie mamy serwera, dobrze było, żeby to funkcjonowało także wieczorami. Dobrze by było zmienić w przyszłości godziny pracy biblioteki, żeby Państwo, którzy wracają po pracy, mogli też skorzystać, ale to niestety musimy jakby trochę odczekać tutaj, aż będziemy myśleć w przyszłym roku, przy nowych pracownikach ułożymy ponownie. Być może właśnie będzie możliwość dowożenia albo stworzenia punktów w bądkach, tylko wtedy w formie punktu bibliotecznego. Tak, bo w tej chwili już mieszkańcy Bątek mogą zamawiać bez problemów przez internet, nie? Także tutaj nie ma, tym bardziej na przykład zdarzają się sytuacje, jeżeli nie ma u nas książek, pomagamy znaleźć książki w Kwidzynie i współpracujemy zarówno z biblioteką pedagogiczną, jak i biblioteką miejską. Możemy to wszystko tutaj dostarczyć, także takie sytuacje też się zdarzają, że na przykład przywożę książkę skądś z Kwidzyna na przykład.
Ja bym się chciała odnieść. Biblioteka szkolna to są przede wszystkim metry lektur tak naprawdę, tak? W metrach mówię tutaj, bo to nie jest jedna książka, dwie, więc też ten metraż, o którym pan mówi, 64, to jest stanowczo za mało, żeby ją łączyć. Po drugie to są podręczniki, no i tak jak pan mówi, zupełnie oddzielne regulaminy, statuty i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzę w to, że nauczyciele nie pozwalają korzystać z biblioteki, bo to jakieś takie dziwne, skoro rzeczywiście zbiór biblioteki, teraz aktualnie zbiór biblioteki jest przesudny. Ja sama korzystam, wiele książek wypożyczam i nie wiem z czego. Może to protest przeciwko temu, że pan wójt zabiera godziny biblioteczne.
Jeżeli mogę jeszcze się odnieść, to chciałem też powiedzieć, że rzeczywiście tych zmian jest bezlikło i to bardzo dużo. Mówił pan tutaj o tym spadku czytelnictwa, takim rzekomym spadku. Prawda jest pewnie taka, że po prostu poprzednie może te statystyki były nie dość realne, że tego trochę było mniej, bo mieliśmy dosyć wysoki stopień czytelnictwa, patrząc też na poziom powiatu czy nawet województwa, teraz jest to takie bardziej realne. Rzeczywiście są ciekawe inicjatywy, bo sam wypożyczałem książkę, której nie było na miejscu, została ona dostarczona z innej biblioteki, ale chciałem zapytać, wspomniał pan o możliwości rozbudowy, tak? I tam dosyć, tutaj pan dużą kwotę podał, że to nawet do 2 milionów złotych. Może gdyby te pieniądze mogły w jakimś stopniu zasilić budżet gminy, można by może rozbudować tą, no bo nie wierzę w to, że jakiś nowy lokal powstanie, bo budżet jest dosyć szczupły w tej materii, ale przecież zawsze można gdzieś ten lokal rozbudować, jest tam jakiś kawałek trawnika, który mógłby zostać zabudowany, jeżeli byłoby duże wsparcie gdzieś tam, nie wiem, czy z ministerstwa, czy z jakichś innych instytucji.
Właśnie, no, bardzo ważna jest lokalizacja. Jeżeli,
jeżeli byśmy poszli w tym kierunku, niestety spadłoby nam czytelnictwo, dlatego że biblioteka, no dobrze by, żeby była w centrum. Jeżeli odsuwamy się w stronę jeziora, w wakacje, pewnie byśmy mieli czytelników. No tak, ale jeśli chodzi o te środki, też trzeba się liczyć z tym, że w przypadku na przykład Instytutu Książki trzeba włożyć 1/4. Ja mniej więcej rozpoznałem sytuację, zapytałem, ile kosztowałby na przykład projekt, żeby stworzyć, nie wiem, no 300 metrów kwadratowych, żeby wygenerować jakby w tym budynku, który tam jest, spróbować to jakoś rozbudować. Trzeba się liczyć przynajmniej z wydatkiem typu 900 tysięcy. Sam projekt będzie bardzo drogi, dlatego że trzeba by było budować w górę, czyli pójść na jeszcze jakby, no nie ma tyle jakby ziemi wokół budynku, żeby można było rozbudować się wokół budynku, tylko trzeba by pójść wzwyż. To się wiąże z dodatkowymi utrudnieniami, trzeba by było zamontować windy, dlatego że budynek użyteczności publicznej musi spełniać teraz różne wymagania przeciwpożarowe, dostosowanie dla niepełnosprawnych. W związku z tym jest to inwestycja, która z pewnością byłaby potrzebna w przyszłości, ale też trzeba się jakby mierzyć z możliwościami, jakie ma gmina, bo wiadomo, że no nie będziemy budować w tym momencie, jakby podejmować się budowy biblioteki w momencie, kiedy są bardzo pilne inne wydatki, nie? Bo ja też już rozmawiałem, pan wójt, to już ma mnie dosyć z moimi pomysłami, ale prawda jest taka, że najpierw trzeba jakby te inwestycje, które są zrobione, dokończyć i wtedy rzeczywiście można mówić o planowaniu na przykład budowy biblioteki, bo to jest wyzwanie dla całej gminy na parę lat, na 2, 3, 4 lata przynajmniej, nie? Oczywiście byłoby to coś, czym mogłaby się gmina w przyszłości pochwalić, tak jak na przykład w Ryjewie wybudowali bibliotekę.
Pan mówił o wsparciu 3/4 wynoszącym, tak?
Mniej więcej. 1/4.
1/4 to jest nasz koszt.
Tak,
nasz koszt. No to 3/4 jakby mamy wsparcie tutaj z zewnątrz. No to już nie są takie ogromne środki, to może gdzieś tam jakimś cudem by się udało w budżecie.
Tak, także nawet sam projekt już budowy jest dużo wyższy niż taki projekt budowlany, na przykład jakbyśmy chcieli sobie zaprojektować dom. No tu musimy kilkakrotnie wyższą kwotę już samemu architektowi przeznaczyć na zaprojektowanie, nie? Także z tym się trzeba liczyć.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo. Sprawozdanie bardzo opaśne, także tutaj myślę, że w przyszłym roku będzie pewnie jeszcze lepsze. Dziękuję bardzo jeszcze.
A czy ja mogę jeszcze o coś prosić? Ja bym chciał Państwa prosić także o to, żeby nie zapominać o bibliotece i odwiedzać, dlatego że no jest jak jest. Jak my nie zaczniemy, głównie zależy mi na tym, żeby zachęcać dzieci do czytania. Tak, jest bardzo ważna sprawa, żeby od małego przyzwyczajać po prostu dzieci do czytania. Nie? I mamy największy problem mamy właśnie z tym. Największy mam problem z tym, że nie przychodzą rodzice i nie przyprowadzają dzieci i nie wypożyczają książek dla dzieci. Dla siebie jeszcze jako tako to wygląda, ale w przypadku dzieci wygląda to tragicznie. A to jest najlepszy sposób, żeby w przyszłości mieć, no już nie chodzi o to, żeby mieć czytelników, no bo wiadomo, to jakby to jest nasz interes, ale po prostu dzieci dostają od rodziców no coś takiego, co jest niewysłowione, tego nie da się opisać w relacjach między rodzicem a dzieckiem, nie? No nie tylko, ale dziecko się rozwija po prostu. Kiedy słyszą głos, kiedy są przy matce, to wtedy się buduje relacje. Nie? Więc to jest bardzo ważne, o czym my sobie na zasadzie zaganiani zapominamy. Także. No tak, chwilowo jest wypożyczony wandał. Ja. Ale jest.
Na przykład jeszcze ona na podstawie Empiku. Moje dziecko już jest stare, ma 19 lat, ale on właśnie w oczekiwaniu na autobus bardzo często idzie i tam jest świetny kącik. Nie jedną książkę już przeczytał, zaoszczędzając tym samym 45 zł minimum. Nie? I tak samo dzieci też tam widzę. Małe dzieci, które po prostu przeglądają te książeczki, fajnie byłoby wrzucić do pana takie dziecko i pójść chociażby tu kupić ciasto i przyjść po dziecko, nie?
Jeszcze raz w takim razie dziękujemy. Prosimy panią kierownik, tu sprawozdanie jest również bardzo obszerne. Myślę, że pani może w jakimś tam kilku słowach nam opowie o tym. Czytanie tego wszystkiego zajęłoby wam bardzo dużo czasu, także niech pani streści te najważniejsze problemy, to co się działo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W 2016 roku zatrudnionych było nas 20 osób w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym jest 4 pracowników socjalnych zgodnie z ustawą, bo tak musi być, na 2000 mieszkańców musi być 1 pracownik. chcę podkreślić, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej mają odpowiednie i zgodne z ustawą kwalifikacje. Odpowiednie i zgodne z ustawą. Pracownicy socjalni tak, i pozostałe osoby obsługujące świadczenia rodzinne, świadczenie 500 plus i inne jeszcze zadania, które obsługują. W sumie Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje na prawie 18-19 ustaw i rozporządzeń. Głównym zadaniem pomocy społecznej to jest wiadomo, jako pomocy społecznej stricte, to prowadzenie postępowań i wypłata i wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i specjalnych celowych. Prowadzimy również kierowanie do domów pomocy społecznej, wydawanie decyzji na posiłki, na opłacanie ich kosztów, opłacanie składek emerytalno-rentowych, potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Organizujemy również usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne dla dzieci chorych typu autyzm. Mieliśmy chyba dwa takie, w dwóch przypadkach usługi opiekuńcze w domu. Organizujemy również pomoc osobom bezdomnym poprzez opłatę za posiłki, pobyt w schroniskach i to dotyczy naszych osób bezdomnych, ostatnio zameldowanych na terenie gminy Gardeja, ze względu na to, gdzie oni się znajdują, czy w Zakopanem, czy w Poznaniu, czy gdzie, bo stamtąd przychodzą obciążenia. Poza tym, jak Państwo wiecie, to te świadczenia, które dotyczą rodziny, to wszystkie, a najbardziej te wszystkie prowadzimy, jak i w poprzednich latach, a najbardziej tak jakby nową to jest świadczenie wychowawcze 500+, z którym nie mieliśmy żadnych problemów. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, terminowo. Mieliśmy busa z Urzędu Marszałkowskiego z informacją dotyczącą tej formy pomocy. Mieliśmy na stronie ministerstwa naszą gminę też wspomniane odnośnie tego 500+. I jest też sprawa taka, że tak my obserwujemy jako pracownicy, że to 500+ w tym roku sprawozdawczym, w 2016, miało wpływ na obniżenie korzystających z pomocy społecznej. Także jak na przykład czy dodatki mieszkaniowe, jak prowadzimy, jak było w 15 roku 133 rodziny, tak w 16 w roku, w którym teraz sprawozdanie przedkładam, było 90, zdaje się, 97, czyli tu spadła ilość rodzin i jeszcze też w pomocy społecznej korzystało w 15 roku 995 rodzin, a w 16 483.
Tu mogę też o coś zapytać, bo jest taka pozycja jak ubóstwo. Czy to też miało wpływ na zmniejszenie tych osób za zeszły rok?
No tak, bo proszę Państwa, tak żeśmy zaobserwowali, jak tylko weszło od kwietnia te 500+, to mieliśmy coraz mniej jakby klientów, dopóki się nie zorientowali ludzie, że te 500+ nie wchodzi do dochodu. Teraz jak się zorientowali, że te 500+ nie wchodzi, tak wracają już teraz na początku tego roku, 17, już mamy obserwację, że wraca sytuacja do tego samego poziomu. Ale w sumie tak generalnie to utrzymuje się to mniej więcej na takim samym poziomie. No i no co tu z takich do pochwalenia się? No to Państwo wiecie, że mamy dobre warunki i obsługa samochodów, samochód i do przewożenia dzieci, z tym, że tam są z lekko nieraz jakieś trudności, ale sobie dajemy z tym radę, wozimy do Barcic, wozimy do Kwidzyna, także i przewozimy obiady z Wandowa do Moraw i do Cygan, Także tutaj to jest też dodatkowe zadanie jakby dla nas. No a tak to bym poczekała na pytania, bo jak ja będę tu po kolei mówić pod sprawozdanie. W każdym razie głównie mieliśmy w roku sprawozdawczym wydatkowane po stronie wydatków 13 milionów 790 946 zł i 26 groszy. Takim budżetem żeśmy dysponowali, z tym, że w trakcie roku te pieniądze różnie wędrują. Z paragrafy się przekłada w jakiś tam sposób. Mówię o na przykład zadaniach naszych własnych gminnych, że na przykład zostanie na jakimś tam paragrafie, to przekładamy na domy społeczne, na dom pomocy społecznej, jak zabraknie. Także budżet w trakcie roku zmienia się po prostu po stronie wydatków, bo na początku roku jest w tym paragrafie, a na koniec roku jest w innym, bo tam trzeba było zasilić, bo była taka potrzeba. Jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, no mamy tych asystentów, z którymi jest trudność w naborze. Sądzę, że ministerstwo wyda w tym roku znowu ten program odnośnie przyznania nam pieniędzy, za które będziemy mogli zatrudnić. Ogłosimy oczywiście nabór i teraz myślę, że dużo osób z oświaty się zgłosi, bo tam jakieś problemy mają, to myślę, że będzie teraz dużo, dużo do osób do wyboru po stronie na opiekę nad rodzinami, nad pieczą zastępczą, żeby nie zabierać dzieci z tych rodzin, gdzie tam no, trudności wychowawcze i różne trudności tam występują. Nie zawsze jest to dobre, bo tak społeczeństwo i może Państwo też odbieracie, że zabrać i to jest spokój, nie doprowadzać do jakiejś tam głębszej patologii, ale za tym idą środki. Każde dziecko za 15 dzieci już płacimy. To już jest w roku 80 tysięcy ponad. Tutaj gdzieś jest wykazane w załączniku do sprawozdania opieczy zastępczej. Także kolejne dzieci i kolejne dzieci rodzą, skutkuje to wydatkami naszych środków własnych, gminnych. W niektórych przypadkach warto jest wstrzymać, że tak powiem, nie podejmować decyzji pochopnych, żeby natychmiast zabrać, bo może się to w jakiś tam sposób no, zmieni, może nieraz to jest jednorazowy jakiś, no to nad tym tu w zasadzie czuwamy, ale na ile to się da utrzymać w rodzinach biologicznych, to trudno jest powiedzieć, bo sytuacje w rodzinach niektórych to zmieniają się z godziny na godzinę, a my niestety 24 godziny tam z nimi nie jesteśmy. Ale staramy się, żeby jak najmniej, no 15 dzieci to nie jest tak aż dużo, żeby no nie chciałabym, żeby było ich po prostu więcej. Mogłyby jak najbardziej zostawać przy rodzicach, ale jak nie będzie takiej możliwości, to trzeba będzie niestety zabrać. Przy tym sprawozdaniu, czy tu załączniku opieczy zastępczej jest też dużo wspólnego. Sprawozdanie ma z działalności zespołu interdyscyplinarnego. No wiadomo, w tych rodzinach różnych takich dysfunkcyjnych, głęboko dysfunkcyjnych, bo tam wtedy występuje wszystko. I alkoholizm, i zaniedbywanie rodziny, no i bezrobocie, no wszystko. Jest też faktem, że decyzje, czekamy na wiele sytuacji, żeby sąd jakieś postanowienie wydał. Ale jest też tak, że na przykład wiecie Państwo, gdzie jest Międzylesie, załóżmy. Jak sąd postanowi dla takiej pani czy pana leczenie odwykowe dochodzące, no to proszę sobie wyobrazić, kto z tego skorzysta. Jak on ledwo dojdzie do klasztorka, do sklepu. A gdzie na dochodzące, jak nie ma połączenia, nie ma, no to nie jest miasto. I tu nad tymi różnymi przypadkami się nie da po prostu zapanować. No gdzie, no ale są postanowienia sądu takie, a nie inne. No przy tych wszystkich działaniach oczywiście współpracujemy, no z placówkami oświatowymi, z policją,
musiałaby zmiana pokoleń, tak? Bo to w tych różnych sytuacjach nie da się, no nie da się. Są postanowienia, proszę Państwa, sądu, bywały, może będą, na zamknięte leczenie, ale też ucieknie z zamkniętego i wyjdzie i dalej powiela te różne błędy, ale nie chciałabym, żeby poprzez te wszystkie takie czy inne działania postrzegać nas jako jednostkę, że co oni tam robią, to czy oni tam nic nie robią, no znowu jakiś tam się łupił albo, no na to nie ma lekarstwa. No, na to nie ma lekarstwa, żeby można prosić i tak nie pij, bo urodzisz dziecko chore. No i tak się stało, no i tak się stało. Na to nie mamy wpływu, ale prosiłabym bardzo, że no takie mam, taką mam prośbę, żeby jednak naszą jednostkę też postrzegać dobrze, że działamy na ile potrafimy i na ile nam wystarczy sił i zdrowia i na ile to wszystko pozwala, staramy się, żeby tam, ale nie ma potrzeby rozgrzewać i nadawać jakiegoś charakteru takiego nagonki, bo wiecie Państwo, że w kraju też to się różnie skończyło. Nie ma potrzeby, żeby nagłaśniać, rozmuchiwać rzeczy, które nie są żadną chlubą. Ani dla naszej gminy, ani dla rodziny, ani dla nikogo. No ja bym miała tak ogólnikowo tyle. W każdym razie, jak Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę, postaram się.
Jeżeli można, mam takie pytanie. Mówiła Pani tutaj, że niestety te osoby wracają, tak? Czyli wcześniej jakby był spadek tych osób, które tam zgłaszały się po zasiłki, w tej chwili wracają. A czy jest jakaś możliwość takiego, nie wiem, obrony, że tak powiem? No bo 500 plus jest jakby z pieniędzy zewnętrznych, to nie są nasze środki.
No tak.
A te zasiłki, te celowe no zazwyczaj idą z budżetu gminy. Warto zawsze te pieniążki zaoszczędzić, można je na inne cele wydać. Czy jest jakaś możliwość jednak, żeby ośrodek bronił się przed tymi zasiłkami, bo mamy jednak tych pieniędzy, te osoby dostają troszkę, no jest 500 plus, jeżeli jest osoba tam jest dwoje, troje dzieci i dochód tutaj jest wystarczający, aby to była pełna pomoc. No to warto, żeby gdzieś tam jakby nasze środki gminne nie uciekały.
Tak. To znaczy, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że staramy się jak najbardziej zaoszczędzać środki nasze własne, gminne, bo jest tyle tych form pomocy, które realizujemy z budżetu państwa. Nie ma potrzeby, żeby wydawać tak do końca nasze pieniądze, ale ponieważ klienci i niektórzy w ogóle mieszkańcy to nie rozumieją, o co chodzi. No znowu ta taka, nie taka, dała mu tam tylko tyle albo nie tyle. No, bo była taka możliwość. To nie jest ani żadna złośliwość, ani żadne. Są przekierowywane już coraz więcej 500 plus w formie bonów na sklep. Jest to przekierowane, także tutaj ludzie, tak, my od początku chyba w dwóch przypadkach dawaliśmy, a teraz już jest trochę więcej, od początku dawaliśmy w dwóch przypadkach, teraz już jest więcej, ale w każdym razie powiem tak, ja staram się tak gospodarzyć, żeby tych pieniędzy starczyło i chyba tak to jest, bo przez wiele, wiele lat nie ubiegałam się o dodatkowy budżet. No, także tych pieniędzy jakoś starczy. Jak nie z tego paragrafu, to na ten paragraf, jak nie z tego, to z tego. Mieścimy się w budżecie, który Państwo nam zatwierdzicie.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Wiem, że tu radny robi 200, tak? Proszę.
Ja mam takie pytanie w sprawie pomocy dla osób niepełnosprawnych. Czy jest Pani w stanie udzielić informacji, jaką pomoc rodzice i osoby niepełnosprawne w tym roku mogą z każdych form, tak? Nie mówię, bo wiem, że są świadczenia, inne rzeczy, ale jeszcze dodatkowo jakieś programy, projekty.
Proszę, panie radny, jest taka sprawa. W przypadku danej rodziny, no to wiadomo, że matka czy tam ojciec może korzystać z tego świadczenia opiekuńczego, to jest naturalne, to już jest ten. Później z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie może rodzina korzystać na dofinansowanie, powiedzmy, czy z komputerem coś związane, czy z okulistyką, czy na aparaty słuchowe. Wszystkie te formy, my współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w jakiejś części refunduje Powiatowe Centrum, bo to każdy przypadek jest inny. Ja tu nie powiem takiego przypadku standardowego, że to wszyscy pod jednym szablon. Każdy przypadek jest inny. Dziś przed chwilą też była pani, która by chciała właśnie dofinansowanie na aparaty słuchowe i związane z komputeryzacją też tam coś. Dofinansowuje w części PCPR, rodzina i my też uczestniczymy, bo w tych przypadkach przeważnie te rodziny nie spełniają warunków pomocy społecznej. Ale jest taki artykuł, gdzie tutaj jest napisane 41 zasiłki celowe specjalne i tym rodzinom pomagamy, jak najbardziej. Pomagamy na aparaty, na protezy, na wózki, na i to są przeważnie, mówię, zasiłek celowy specjalny z naszych środków własnych, nie? Mimo, że nie spełniają ci ludzie, te rodziny kryterium dochodowych ustawy o pomocy społecznej, bo mają większy ten dochód, ale na te formy pomocy my pomagamy. Jako takich programów my jako Ośrodek Pomocy Społecznej tak sami tu sobie nie prowadzimy. Ja uczestniczymy w dwóch, zdaje się, jest z Grudziądzem, ale to tylko dotyczy takiej psychologicznej pomocy z Grudziądzem. Jesteśmy w projekcie i w Kwidzynie. Ale to jest taki duży projekt, dotyczy co prawda Pomorskiego, ale to o zatrudnieniu. Takiej, jako takiej pomocy nie, bo to prowadzi powiatowe centrum i my przy ich współudziale z daną rodziną pomagamy. Po prostu. Tak.
Czyli żadnych jakichś z rehabilitacją takich rzeczy nie ma żadnych.
Nie,
projektów.
Nie.
Nie ma. A zapytam się jeszcze o zajęcia takie dodatkowe, chyba trójka dzieci z naszej gminy na Kołłątaja. Jeździła gmina do tego dopłacania? Nie wiem, czy to jest akurat u pani.
No nie,
czy to gmina dopłacała? I zgłosili się do mnie rodzice właśnie, że w tym roku z tego zrezygnowaliśmy. Właśnie nie wiem, czy przez co to idzie właśnie.
Proszę Państwa, to jest zadanie starosta powiatowego. My dokładaliśmy do tego przedsięwzięcia, no ale no to w końcu po co te starostwa są powołane, tak? No to finansowe. Za chwilę to o tym powiem, bo uchwała jest przygotowana i chcemy dołożyć 10 tysięcy. Będzie. Tutaj pan skarbnik więcej wyjaśni, ale to jest zadanie starostwa. I źle właśnie ubolewam na tym, bo będę rozmawiał ze starostą, że pracownicy no w złym zwierciadle przedstawiają później samorządy, że bo samorząd nie dał, to nie może to dziecko uczestniczyć. To nie jest prawda. Dziękuję.
No właśnie taka informacja była, dlatego pytam, bo on dziecko niepełnosprawne, ale nie wiedziałem nawet o tym, że są moje dziecko nie chodzi na Kołłątaja, więc może dlatego o tym nie wiedziałem, ale trójka dzieci właśnie, dlatego o to pytam, ale jak będzie za chwilę, to za chwilę. Dobrze, dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do pani kierownik? Proszę, pani radna Nowak.
Ja chciałam podziękować GOPS-owi za szybką interwencję odnośnie rodziny tej z Klasztorka, z Międzylesia. Byłam u nich w piątek, już instalacja elektryczna była kładzona i dzisiaj mieliśmy podłączyć prąd. Bardzo dziękuję w imieniu rodziny, bo naprawdę ciężka ich sytuacja spotkała, dlatego że rozpoczęli tam remont tego mieszkania i w tym momencie jeszcze wystąpił pożar. To wszystko, można powiedzieć, że zaczyna się od nowa. Pomagam im przy formalnościach związanych z wymianą dachu. Przy współpracy z panem inżynierem z Grudziądza, on teraz przygotowuje kosztorys i robi taki plan, co najważniejsze jest do wymiany przy tym dachu, żeby oni mogli cokolwiek tam robić, bo wiadomo, że dach jest teraz najważniejszy. I chciałam w ich imieniu podziękować. I jeszcze mam pytania. Proszę nie zagadywać pani kierownik, bo nie słyszę, co do niej mówię. Odnośnie tej drugiej sytuacji z Międzylesia, czy w związku z tym, co się stało, no wiadomo, ma pani rację, że nie mamy na pewne rzeczy wpływu, to są ludzie dorośli, mają problem alkoholowy, ale tam jest jeszcze nadal czwórka dzieci i czy przez to, co się stało, jakby tak jednak skupicie się bardziej na tej rodzinie, żeby tam, no nie wiem już, co tam można zrobić, żeby było lepiej, bo tam jest, ja wiem, że tam ogólnie wszystko jakby było od strony takiej administracyjnej prowadzone prawidłowo. No nie można mieszkać z kimś 24 godziny na dobę, żeby za niego odpowiadać, ale no jednak nad tymi dziećmi tam bym, nie, żeby one tam nie, najmniej odczuły, że tak powiem, całą tą sytuację, a nie była ona dla nich łatwa. To tyle.
Jeżeli chodzi o ten pożar, no to wiadomo jest rzeczą, że jesteśmy my jednostka urzędu. Ja jestem pracownikiem pana wójta i to rzeczywiście jest pan wójt na wniosek pana wójta przed wyjazdem, żeśmy to omawiali i wtedy żeśmy się udali do tego klasztorka, co tam można by było zrobić. Ale chciałam przy tej okazji powiedzieć, przy tej okazji tego spalenia. Wiadomo, jest tam jest sytuacja dość poważna, bo to jest rodzina, ci na dole to jacy są, to są, ale tam u góry ten chłopak, który tam rzekomo podpalił, to z nim będzie problem, bo żonę jego z dwojgiem dzieci umieściliśmy w domu matki w piekle. Ale co tam dalej będzie, w każdym razie oświadczyli, że jego już nie przyjmą. I tego... A co, drugi raz go wzięli do szpitala? Uciekł. I znowu. Aha, i znowu wychodzi.
To akurat chyba nie za bardzo jest, żeby mówić na forum.
No, nie ma. Ja w każdym razie przy tej okazji to chciałam, jestem po prostu zniesmaczona, jeżeli chodzi o klasztorek i o sołectwo. To jest po prostu porażka. To jest po prostu porażka. Tak jak się pracuje z niektórymi sołtysami i współpracuje, to naprawdę, a tam w klasztorku to było wręcz na puszczanie na nas, tych mieszkańców i tego wszystkiego, czemu można jechać do Moraw, do gdzieś, to od ręki wszystko jest załatwione, pan sołtys, pan radny, tam nie ma żadnych problemów. I przy tej okazji dziękuję za tą ostatnią sprawę, bo pan tam zawsze się udziela i pan nas wspiera i pomaga, ale w klasztorku to był taki zamęt, że sołtys zrobił taki zamęt, że zamiast pomóc ludziom i tego, to on napuszczał na nas. A to tak przy okazji chciałam to powiedzieć, co mogę powiedzieć oficjalnie. A jeżeli chodzi o tą panią, która zostało rzeczywiście czworo dzieci, na razie my na te rodziny, akurat te dwie, to mamy książki. Tam jest ponapisywane słowo w słowo z każdego pobytu, a jesteśmy bardzo często, bo to jest takie zagrożenie, że później musimy się tłumaczyć. Ale ponieważ w szpitalu sprawą się zajęła policja i już sąd, prokurator, to sądzę, że już pani sędzina do spraw nieletnich podejmie w stosunku do tej rodziny jakąś decyzję, bo do tej pory nie podjęła, mimo naszych wniosków. Bo do tej pory nie podjęła. No i tak tłumaczymy panu sołtysowi, a sołtys mówi, że my jesteśmy nierozgarnięci. No, a my nie mamy wpływu na decyzję sądu. Przecież ja nie wymyślę sobie, że mam ich umieścić, jak nie ma postanowienia sądu. A pan sołtys nie wierzy, bo myśli, że ktoś nas napuścił i ktoś kazał nam tak gadać. No co to w ogóle jest za podejście? W każdym razie nad tą rodziną w dalszym ciągu czuwamy i nad tymi spalonymi też. Jest pomoc, że tak powiem, zeszyt otwarty, bo na razie dostali tak, jak były możliwości, a później sprawdzimy, jak tam będzie z ubezpieczycielem, z tym wszystkim i jeszcze sądzę, że w jakiejś tam formie dopomożemy. To tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Radna Kuba, proszę.
Pani kierownik, ja już w ubiegłe dwa lata czy tam 3 lata temu prosiłam, żeby w szkole wszystkie dzieci jadły obiady za darmo, czy tam przekracza, czy nie przekracza, bo tych dzieci jest naprawdę bardzo mało, które albo nie, rodziców nie stać jeszcze w tej chwili zapłacić, albo płacą i tyle. I bardzo bym prosiła właśnie.
Jeżeli chodzi o to, musi być uchwała. Ja mogę jak najbardziej przygotować uchwałę, państwo musicie przegłosować i na to musi być zabezpieczenie. W tej chwili jest 2 złote, my płacimy za wsad do kotła, tak się nazywa to. Za 2 złote, a rodzice, nie wiem, czy płacą 2 złote też. No, rodzice płacą za 2. To musi być uchwała rady i musi być zabezpieczenie finansowe. To dla nas absolutnie to nie przeszkadza. Ja mogę przygotować uchwałę z radcą i także absolutnie nie widzę przeszkód.
Proszę radny.
Jeżeli mogę w tej sprawie, drodzy państwo, no nie wiem, czy akurat taka forma zupełnie darmowego wyżywienia jest dobra, bo to jednak być może wtedy, no nie będzie akurat ta żywność nie będzie obdarowana jakimś szacunkiem. No każdy będzie, no dostałem za darmo, to mogę to wyrzucić do kosza czy cokolwiek. No 2 złote, ja myślę, że no chyba tu nie ma tragedii, że jeżeli rodzic ma 2 złote zapłacić, jeżeli to byłby obiad no rzędu 10 złotych czy 12, no to owszem, byśmy mogli się zastanowić, ale 2 złote, to ja myślę, że tu nie ma no naprawdę jakiejś tak wielkiej tragedii, żeby ci rodzice płacili. I tutaj chcę powiedzieć, że no nie są tutaj brane pod uwagę, nie jest brana pod uwagę kategoria wynagrodzeń czy dochodu rodziny, bo wszyscy płacimy po 2 złote. Czy to rodziny są biedniejsze, czy też bogatsze. Dziękuję bardzo. No oczywiście, no reszta tutaj jest, no tak, ci, którzy korzystają z pomocy społecznej, no to przecież jakimiś pieniążkami tutaj operują. I no nie wiem, akurat owszem, można to przemyśleć, można to przedyskutować, jeżeli taka będzie uchwała, ale moje zdanie jest takie, no żeby naprawdę, no nie, to co można pomóc, i tak tutaj te rodziny ubogie, biedne są wspierane czy przez GOPS, czy no, no oczywiście i 500+, tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Radny Wiśniach.
Mogę? Przepraszam. Ja tylko chciałam słowo. Owszem, ta myśl może była dobra, no jak nie było 500+, słuchajcie, ale my mamy program rządowy na 150% kryterium. Także tak jak pani kierownik mówiła, każda forma pomocy u nas funkcjonuje i my naprawdę dożywiane są dzieci. Jeżeli ktoś nie przekracza 150% kryterium, dożywiamy wszystkie dzieci do 150% kryterium. Powyżej, uważam, to są już takie rodziny, które mają 500+ i naprawdę zagospodarują i wiedzą, jak tymi środkami dysponować. To jest moje zdanie na dzisiaj. Ja nie mówię, Jadziu, że to nie było tam rok temu ważna kwestia, ale teraz naprawdę myślę, że te środki, które jeżeli ktoś ma 2 dzieci, 500 zł dostaje bez niczego, jeżeli dochód im przekracza. Także tutaj jest, myślę, że ta kwestia w jakiś sposób rozwiązana na dzisiaj. No ale oczywiście to pod dyskusję czy pod rozwagę może być podjęte. Dobrze, dziękuję.
Jeszcze się chciałam zapytać, ile dzieci w gminie korzysta z dofinansowania do posiłków? Tak, tak.
Pan kierownik, mikrofon, jeżeli można. Pani kierownik, jeżeli można do mikrofonu, dobrze? To będziemy lepiej słyszalni.
W Morawach 138 my płacimy decyzjami administracyjnymi, 34 jest bez decyzji wytypowane przez panią dyrektor. W Gardei 145 plus 28 dyrektorskich, w Otłowcu 17, bo tam tylko kanapki. Podstawowa Czarne Dolne 47 plus 10, podstawowa Trumieje 50 plus 9. Także tak to wygląda. Podstawowa Cygany, Morawy 138 razem. Tak, tak. I 25 dzieci jest poza niedożywianych na terenie gminy, że tak powiem, tylko w Kwidzynie, w Barcicach, w Uśnicach, nie? Tam gdzie przelewamy pieniądze na podstawie rachunków. I tak to wygląda.
Dziękuję bardzo. Radny Wiśniak, jeszcze tak miał pytania.
Ja mam pytanie, czy są w opiece tacy ludzie, którzy odbierają, znaczy czy są przez kogoś przekazywane jakieś rzeczy, ciuchy, jakieś inne takie dary i są odbiorcy na to. Pytam dlatego, że ostatnio jest jedna tutaj z radnych zwróciła się z problemem tutaj, że tak powiem, osób siedzących koło siebie i przejrzałem swoją szafę i plus moi znajomi uzbierało się parę worków tych rzeczy, naprawdę w dobrym stanie. przekazaliśmy część już, część mam jeszcze w domu, bo dzisiaj akurat Ani nie ma, ale też dotrą tam. I tak sobie pomyślałem, że wśród moich znajomych jest zainteresowanie, nie wiem, ta rodzina może już będzie tego za dużo dla nich, bo... No właśnie, i kiedyś już chodziła mi taka po głowie myśl, żeby zrobić taką akcję, podziel się tym, co masz, to właśnie przewiec szafę, fajny pomysł. Tylko czy byliby odbiorcy, bo gdzieś, że tak powiem, na własną rękę szukać po gminie osób, które by to wzięły, to może będzie ciężko, a czy w ogóle są takie osoby chętne? Bo widziałem, że czasami coś leży chyba w przejściu.
Więc proszę Państwa, jest duże zainteresowanie, że tak powiem, duże. Także każdą ilość proszę przynosić i jakby były powiedzmy posegregowane, że to jest na przykład dla dzieci, to byśmy jeszcze wywiozły, że tak powiem, gdzieś w teren. Ale tak jest bardzo duże zainteresowanie. A jak zostaną już takie zupełnie rzeczy, które powiedzmy się nie nadają, to my już dajemy to do kosza, nie? A tak to jest bardzo duże zainteresowanie i bardzo dużo ludzi przywozi. Bardzo. Nawet przed pracą stoją worki pod drzwiami, jeszcze jak wchodzę, to wtedy wciągam te worki do korytarza. Można. No. Można. No. Także bardzo proszę, jest zainteresowanie.
Kiedyś była taka zbiórka, tam była kiedyś. No tak, oddać do tego,
No. Firanki, pościele już takie nieraz sprane, czy co, my mamy przecież różnych takich kawalerów niedoszykowanych, to byśmy tam im pozmieniały. I kawalerów do wzięcia, no. Także ten. No, bardzo proszę.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy Pani Kierownik. I teraz to przerwa w takim razie, tak? Mała przerwa, 10 minut. By to tak jakby pozaprogramowo najpierw tutaj tą sprawę poruszyć, panią też tam się spieszy do domu, a później w dalszym ciągu już będziemy normalnie pracowali. Czy możemy tutaj jakby to jedną sprawę zrodzić? Nie ma żadnych uwag, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. To w takim razie prosimy panią Justynę o to, żeby nam zreferowała tą projekt uchwały.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody gmina jest zobowiązana do 31 marca podjąć program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ten program podlega zaopiniowaniu przez lekarza powiatowego weterynarii w Cidzynie, przez dzierżawcę obwodów łowieckich, a także przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Cidzynie. Program obejmuje odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierząt miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i wskazanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. To pokrótce tyle by było. Jeżeli są jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem.
Ja tylko podpytam. To jest tak naprawdę klasyczna forma, jak co roku musimy ten program podjąć. Z tego będą finansowane te sprawy związane ze zwierzętami bezdomnymi, że tak powiem, tak? Czy macie Państwo jakieś pytania do tego programu? Ja tylko podpytam, bo tu słyszałem tak w wolnej informacji, że to będzie nieco tańsze w tym roku, tak? Parę groszy tam się udało.
Tak, na początku roku zrobiliśmy wysyłaliśmy zapytania ofertowe do schronisk i w tym roku cena opieki jednego psa w schronisku dziennie będzie wynosiła 10 zł. W zeszłym roku było 15 zł. 5 zł mamy oszczędności.
Netto.
Nie, brutto. Po prostu w zeszłym roku nikt się nie zgłosił, była tylko jedna firma, znaczy jedno schronisko. W tym roku wystartowały dwa schroniska, w Węgrowie i schronisko w Radysach, i schronisko w Radysach zaoferowało tą niższą cenę 10 zł.
W zasadzie długo się cieszyć tutaj, że... Tak.
Chciałam się zapytać, na ile sprawnie działa takie schronisko, które jest w Radysach, nawet nie wiem, gdzie to jest tak naprawdę, że jak zgłaszamy pieska, bo mieliśmy już takie przypadki z schroniskiem z Krudziądza jeszcze, jak obsługiwało naszą gminę, że musiałyśmy 4 dni trzymać psa, który został wyrzucony, na to był husky,
w garażu, łapać go na kiełbasę, żeby on w ogóle siedział w tym garażu i oni szanownie przyjechali po tego psa, a w międzyczasie był jeszcze jeden pies, który nie był zgłoszony i oni go i tak nie zabrali. I chodzi mi bardziej o sprawność wykonywania takich usług, a nie o to, jaka jest cena.
Sprawność myślę, że jest całkiem niezła, bo tyle, że musimy do południa zgłosić, żeby piesek był tego samego dnia wyłapany. Do tej pory nie było żadnych kłopotów. Za każdym razem, jak zgłosiliśmy, tego samego dnia pies był wyłapany. Jeszcze może dodam, że cena wyłapania takiego jednego pieska, znaczy cena wyłapania bez względu na ilość psów wynosi 150 zł, bo też za to płacimy, tak? Bo to jest w ramach umowy. Czyli 10 zł za pobyt jednego psa dziennie w schronisku brutto i 150 zł za wyłapanie psa bez względu na ilość, znaczy tak, za jedno wyłapanie bez względu na ilość psów. Tak to wygląda. W zeszłym roku, obecnie mamy 17 zwierząt w schronisku. W zeszłym roku gmina Gardeja zapewniła opiekę 10 psom plus te, które były z poprzednich lat, tak? I koszt realizacji zadania w zeszłym roku wynosił 82 niestety tysiące.
Czyli tyle nas kosztują podopieczni nasi tutaj mniejsi.
Jak gmina zajmuje się adopcją tych psów, bo wiem, że niektóre gminy radzą sobie w ten sposób, że na portalach społecznościowych ogłaszają możliwość adopcji i czy u nas jest to też możliwe, jest gdzieś ogłaszane i jak to wygląda?
Tak, na stronie schroniska w Radycach, też na Facebooku można znaleźć informacje na temat adopcji zwierząt i tam całkiem nieźle ta adopcja wychodzi nam, bo dostajemy co miesięczny raport, z którego wynika, ile zwierząt zostało adoptowanych, ile zwierząt zostało zmarło, ile zwierząt nowych mamy, tak? Także niedobrze jest.
Czy jeszcze jakieś pytania mają Państwo? Nie mamy. To jest uchwała, więc ona wymaga naszej opinii. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią dla projektu programu opieki nad zwierzętami? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. I zgodnie tutaj z prośbą, prosimy tutaj o tą sprawę jakby taką organizacyjną. Pani Radna tutaj przedstawi tę sprawę, tak? Już.
Ja mam pytanie do pana wójta dotyczącą likwidacji stołówki szkolnej w Trumiejach i w Czarnym Dolnym. Przede wszystkim chodzi o przedstawienie nam wyliczeń. Rzekomo gmina może zaoszczędzić 250 tysięcy rocznie, jeżeli te stołówki zostaną zamknięte. Chcielibyśmy poznać, na jakie podstawy, jakie to są wyliczenia, jakie to są koszty i skąd te oszczędności takie duże.
Włączone, dobrze. Proszę Państwa, Pani Radna, jak Pani wie, ja widziałem potrzebę pozostawienia wszystkich szkół w naszej gminie, tak? I przygotowałem uchwałę o pozostawieniu całej sieci szkół. Oczywiście wygaszanie nie wynikało z mojej winy, tylko ale można na mnie też to zgonić, bo ja już przyzwyczaiłem się. Trochę cynizmu może jest, ale zgodnie z ustawą sejmową obecnego rządu jest wygaszanie gimnazjów. I o tym nikt nie mówi. Dziwne, że wójt Kwiatkowski nie przygotował uchwały o zamykaniu szkół. Całą sieć utrzymujemy, mimo tego, że dokładnie nie wiem, ale zaraz przedstawią moi koledzy, koleżeństwo, ile brakuje w niektórych szkołach. I między innymi stołówki generują bardzo duże pieniądze. A w takiej sytuacji, jaka u nas jest, to nie ma w żadnej gminie powiatu kwidzyńskiego. Nie ma w całym województwie. Kwidzynie to już dawno zapomnieli, że taki problem był chyba z 15-20 lat temu. Gdzie jest gotowane, są świeże obiady, bo obiad jest gotowany, jeżeli jest gotowy, bo musi być, dzieci będą jadły obiady i obiad jest gotowany rano. Nie wieczorem, nie tydzień wcześniej, tylko jest gotowany rano
i przewożony bezpośrednio do szkoły i dzieci jedzą świeży obiad. Tak to jest między innymi w Morawach, gdzie są bardzo zadowoleni. W Cyganach, gdzie był catering w Cyganach, zastałem w 2010, ale gdzieś tam ze Świecia czy za Świecia gdzieś jakaś tam kuchnia. I uznałem, żeby utrzymać miejsca pracy u nas, no to zrobiliśmy dowożenie obiadów właśnie z naszych kuchni. W tej chwili mamy na 2 przedszkola, na 9 tych jednostek oświatowych mamy 5 miejsc, gdzie się gotuje. No jesteśmy bardzo bogaci. Wskażcie pieniądze, które miałyby być. Skąd to wziąć? Subwencje maleją. Dzieciaków jest bardzo, bardzo mało. O 61 mniej niż było. Jak gdyby jedna szkoła się już zamknęła się. Bo na przykład w Trumieniach jest 50 dzieci, w Otłowcu 56 czy 8, Czarne 71 i tak dalej. Razem jest 888 dzieci. No i szukamy wspólnie z dyrektorami tych rozwiązań i bym prosił koleżeństwo o przedstawienie dalsze tego pytania, odpowiedzi na to pytanie.
Panie skarbniku, jeżeli można do mikrofonu, tak?
Przepraszam, zanim tu oddam mikrofon kolegom, chciałbym powiedzieć o globalnych kwotach. Globalnych kwotach funkcjonowania w naszej gminie zadań związanych z oświatą. Jakie to są koszty, a jakie generują dochody? Zacznę od dochodów. Dochody są na poziomie 376 tysięcy, a wydatki blisko 856 tysięcy. Czyli różnica jest prawie 480 tysięcy. I teraz, nie wiem, 500 000 robi jakąś różnicę pewną w tym całym obszarze. W związku z tym próbujemy, szukamy jakichś alternatywnych rozwiązań, żeby obiady były na czas, ciepłe, smaczne, ale też z tą różnicą, że zostanie w budżecie trochę pieniędzy. Na inne zadania, wiadomo, funkcjonują tyle, ile placówek oświatowych, to doskonale wiemy. Wiemy również, że subwencja oświatowa jest coraz mniejsza. Będziemy o niej już mówić przy zmianach do budżetu, tam parę zdań więcej powiem. Niemniej jednak prawie 56 tysięcy funkcjonowanie, to jest koszt. Dochód niespełna 380 tysięcy, różnica blisko 480 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję.
A czy z Wandowie, jeżeli będą dowożone, to obiady z Wandowa, tak? Z tego co rozumiem. W kuchni w Wandowie będą gotowane, tak? Nie podjęta decyzja. A jeżeli tak, to czy tam do kuchni dzieci zatrudniali dodatkowe osoby jeszcze?
Proszę Państwa, zadaniem dyrektora jest też rozwiązanie tego problemu. Między innymi prosiłem, żeby te osoby, które tam pracują, mogły pracować w innych jednostkach. No niestety niektórzy dyrektorzy nie spełniają tej swojej roli, muszę tak powiedzieć tu publicznie. Wręcz przeciwnie, utrudniają organizację, pracę tych jednostek i tak to jest. Wtedy są takie różne historie, które teraz słyszymy, że wójt zamyka coś. No przecież nie stać nas na to, żeby tyle stołówek trzymać tutaj w tej gminie. Czy Państwo dobrze wiedzą o tym. Ale dyrektor powinien szukać rozwiązania. Zapytać się, czy może byśmy zatrudnili tą osobę do Wandowa, może do Gardei. Bo ja tak mówię. Jedna osoba na przykład do Gardei, druga sprzątać, woźną być, bo jedna idzie na emeryturę. W czarnym ja mówię. To są rozwiązania. I te osoby mają pracę. Chyba, że odmówią, no to już... Ale są rozwiązania, tylko trzeba rozmawiać na ten temat, a nie usiąść i płakać. Tak, w ten sposób się nic nie załatwi. Jeszcze nakręcanie środowisk naprzeciwko wójtowi. Nikt nie powiedział, że szkoła zostaje. Ja rozmawiam z ludźmi różnymi i różne są zdania na temat sieci oświaty w naszej gminie. Dobrze Państwo wiedzą. Ja mam kolegę z Gronowo-Elbląskie. Poniżej 80 dzieci zamykanie szkoły było w poprzedniej kadencji. Taką mieli ustaloną z wójtem, rada i rodzice też wszyscy wiedzieli. My utrzymujemy szkoły, będziemy walczyć ile się da, ale musimy zrobić pewne ruchy. I pani dyrektor, pan dyrektor, czy pani dyrektor, w zależności od akurat tutaj panie dyrektorki, powinny rozmawiać w tej kwestii, żeby tym pracownikom dać pracę. Tak, w tym kierunku powinniśmy iść. Dziękuję. Bo wiem, jak to jest, tam jest rodzina, tam są dzieci i szukamy takich rozwiązań. Wiem, że tam w Wandowie na przykład jest taka potrzeba, tam czy sprzątaczki, czy są różne, no. Ale trzeba rozmawiać. A nie zebranie rodziców, później nie wiem, co jeszcze będzie. I ciepły obiad będzie dowożony. Świeży obiad, bo rano musi być ugotowany. Próbki są w słoikach do lodówki opisane dla w razie sanepidu. Coś na ten temat wiem, moja żona też tam była intendentką w przedszkolu. I rozwiązanie można znaleźć w celu poprawy efektywności funkcjonowania szkół. Dziękuję.
Proszę tutaj radna Jadwiga Kubajek.
Pan wójt mówi, że rozmawiał z dyrektorami o zamknięciu stołówek. Dyrektorze, tak, stołówkę zamkniemy, ale my się obronimy jako nauczyciele. A ci mało bardziej wyższy, co o nich nikt nie zawalczy, zlikwidować ich, zamknąć, zaoszczędzimy. Nie na sobie, tylko na tych biedniejszych ludziach. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, nie ma takiego na świecie, żeby wszystkim dogodził. Pani Jadzia też nie wszystkim nie dogodzi, ani wójt. Zawsze ktoś będzie bogaty, bardzo bogaty, biedniejszy, średnio zamożny. Taki jest świat. I te dzieci na pewno w pierwszej kolejności tych rodzin, które mają najniższe dochody, będą jadły i jedzą obiady. Zresztą to słyszeliśmy. Ja niestety nie należę. Ja muszę płacić. Wszystko. Od początku świata. Kartki mi się nie należały, nic mi się nie należało. I za obiady płacę, i za internaty, i za studia, za wszystko. Dziękuję.
Pani radna, tutaj Karolina Nowak.
Ja chciałam zapytać, ile osób pracuje w obsługach tych stołówek? Po zamknięciu stołówek ile osób zostanie, bo muszą być osoby, które będą obsługiwały wydawanie posiłków przecież i trzymały tą pieczę nad tymi posiłkami? I w jaki sposób będzie wyglądało dowożenie tych świeżych obiadów do szkół? I właśnie co z tymi pracownikami? Czy oni już są poinformowani ewentualnie o możliwości etatu? I no, czy będą przy tych obiadach sprzątaczki może wydawały w tych godzinach, które będą obsługiwane te wydawanie posiłków? Czy jak to wygląda tak logistycznie i technicznie?
Szanowni Państwo, powiem tak, no, bo może zacznę od wydatków. Szkoła w Trumieniach, szkoła w Czarnym Domu, jej koszt utrzymania jest większy w każdej innej szkole, o 200 tysięcy złotych. To Państwo macie w budżetach, prawda? Szkoła w Cyganach, szkoła w Morawach. A skąd to się bierze? Te same godziny pracy, ci sami nauczyciele, no tam może być różnica 20-30 tysięcy oczywiście od wykształcenia nauczyciela, tak? A pozostałe koszty, co roku dyrektorzy tych szkół, gdzie są stołówki, mówię jedno, my mamy stołówkę, dlatego u nas o 200 tysięcy. Tutaj mówimy, pani radna mówi o 250 tysięcy. W budżetach mamy to, szanowni Państwo, co roku. Państwo
spojrzycie w budżet, każda ta szkoła jest droższa o 200 tysięcy. Skąd się bierze? Tutaj pani radna Deja mówiła, że Kowalska, że wychodzimy z tego założenia. No, na sesji słyszeliśmy, że tak, zamykamy biblioteki, zamykamy świetlice. Szanowni Państwo, to przecież to jest nieprawda. W każdej szkole jest biblioteka, w każdej szkole jest świetlica i godziny świetlicowe i biblioteczne. No niestety, nie ma określonych godzin. Ile godzin ma być otwarta biblioteka? Myśmy podchodzili do tego w ten sposób, że im mniej jest dzieci, tym mniej czasu potrzeba na bibliotekę. Im mniej jest dzieci, tym mniej jest godzin świetlicowych potrzebnych. Mówiliśmy tutaj o jednym, o oszczędnościach. Jeżeli były spotkania z dyrektorami, to nie mówiliśmy o tym, że macie zamknąć to, bo my wiemy, co ma funkcjonować w szkole. I biblioteka, i świetlica, i jadalnia, kuchnie. Jak Państwo wiecie, nie każda ma szkoła, kuchnię. I dzieci mają posiłki. I mówmy tutaj otwarcie, że w tym roku nikt nie traci pracy, ale na drugi rok, ze względu na to, że nie mamy dzieci, nie tak jak jedna pani nauczycielka powiedziała, panie wójcie, nieważne, że dzieci nie będzie, ale szkoła musi być. Nie wiem, co będą uczyć. My jesteśmy tylko ludźmi i szukamy rozwiązań, szukamy godzin dla nauczycieli, którzy mają ograniczone już pensum, tak? Propozycje dyrektorzy mają przekazywać to nauczycielom. Tak samo i my podchodzimy do tego sprawy, że jeżeli ktoś może odejść, jeżeli ktoś może być zatrudniony, tak, należałoby dążyć do tego, żeby była jedna potężna stołówka i może też gotować dla wszystkich. Bo mamy bardzo mało dzieci. I w ten czas ekonomia, a szukamy tych oszczędności, ponieważ no, jesteśmy zobowiązani do tego. My nie jesteśmy bogatą gminą, biedną gminą, a mamy najbardziej rozbudowaną sieć szkół. To nie jest zaniechanie ani tej rady, ani poprzedniej. Wieloletnie. Każdego bolało o to, żeby zamknąć szkołę, a ona jest po prostu ekonomicznie no bardzo niska. Ze względu na to, żeby ludzie mieli pracę, były przecież rozmowy zamknąć cztery szkoły. Wówczas automatycznie od 1 września nie ma 60 miejsc pracy. I ze względu na to wójt podjął taką decyzję, że nie zamyka szkoły. Ponieważ to ilu możemy jeszcze chronić? No jeżeli chodzi o jednego pracownika, szanowni Państwo, no trzeba się liczyć z tym, że jak nie będzie szkół, to i nie będzie nauczycieli. I nie będzie obsługi. A tutaj dzieci mają obiady i będą mieli. Nic, niczego się nie zamyka. No po prostu no, zamyka się kuchnie, bo one kosztują. Na pewno nie jest to po 200 tysięcy, bo ja już to trochę inaczej policzyłem. No ale do tej pory było tak, że to przez kuchnię nasze budżety muszą być większe. Proszę Państwa, jeżeli by w Strumieniach na przykład gmina Kisielice zabrała swoich dzieci, to z 30 paroma dziećmi to na pewno szkoła by nie funkcjonowała. To nie ma takiej opcji. A to jeszcze nas grozi, nam. Bo jeszcze nie wiadomo, co będzie. Daj Boże, i na to liczymy, bo jeżeli ktoś może przywieźć do nas dzieci, to bardzo by nam było miło, ponieważ budżety by się zwiększały. A powiem, że na 17-18 rok, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, już nie będzie 8 milionów. będzie 7 700 000. Ale wydatki, jeżeli chodzi o utrzymanie szkół, zwiększą się. Także proszę się liczyć z tym, że one, te koszty utrzymania będą większe. Ale jak Państwu każdy mówi, tutaj no człowiek się liczy, miejsce pracy się, wszystko się liczy, naprawdę. Tylko musimy jeszcze wiedzieć, skąd wziąć te pieniądze. A tego, takiego mądrego tutaj nie ma, naprawdę. Chcemy, żeby podatki były jak najniższe, żebyśmy jak najmniej płacili za wodę, za śmieci, za ścieki. No jeżeli gmina każdą dziedzinę będzie tylko dofinansowała, to skąd wziąć pieniądze? Bo widziałem, że gmina jest biedna. To nie jest Bełchatów, że tam nie wiedzą, co mają zrobić w gminie z pieniędzmi. Kreczewa. No, byłem w tej gminie. Oglądałem. To po prostu włosy stawały ze mną. Po jednej stronie drogi chodnik bordowy, a po drugiej zielony. To może tyle, jeżeli są pytania naprawdę. Tutaj podchodzimy do tego, żeby jak najmniej ludzi straciło pracę. Myślimy o tym, ale po prostu na rzeczywistość, na fakty, no jak z nimi dyskutować? No takie są fakty. I taka jest rzeczywistość, że tych dzieci nie ma i będzie coraz mniej. Ja jestem zwolennikiem takim, że te szkoły mogą się utrzymać. Kwestia czasu, zobaczymy. Ponieważ no, pewne zmiany są i niezależnie ile uczniów będzie w oddziale, jest taki projekt, żeby po prostu były pieniądze na oddział. A to dla gmin wiejskich idzie do góry. No, ale gminy miejskie są bardzo niezadowolone, ponieważ o nich, jak jest 20 paru uczniów, czy 30, do 20 tam teraz 6 zmniejszyli, czy 5. To już jest niekorzystne. To już mniej korzystne jest jak dla gmin. Ta reforma, powiem jasno, no, za 2 lata to będzie 3 oddziały więcej, na które gmina otrzyma subwencje, szanowni państwo. Bo na zerówki otrzyma, już otrzymuje na 6-latki. No właśnie, ale jest. Nie było. Będzie 7-klasa, będzie 8-klasa, to jeżeli chodzi o finanse, a i zapomnę o tym 9, 10, ale mamy razem 8 plus zerówkę, to będzie 9. Także się nic nie zmieni, ale dla szkół wiejskich na pewno jest to bardziej korzystne. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze? A pani, tak? Chciała tam zadać pytanie, nie wiem. Wie pani co, jeżeli można do mikrofonów, będzie pani lepiej słyszana, jeżeli... Ja tylko mogę jeszcze tu powiedzieć, bo to jest też nagrywane i być może to nie było słyszalne tutaj, tak? Czyli pytanie jest po prostu o to, jakie są koszty utrzymania stołówki. Jeżeli pan mógłby tutaj odpowiedzieć, bo pani jest słyszalna dla nas, ale to jest też rejestrowane, także dlatego prosiliśmy o mikrofon, także ja tutaj to pytanie jakby pani powielam. Dobrze? To w kwestii tylko jakby tam audio.
Ja mogę tylko panią przeprosić, że nie było nikogo na spotkaniu. Takie były informacje. Nie wiem, czy pani dyrektor, pani przedstawiała też, że my w tym dniu mieliśmy zaplanowane spotkanie z dyrektorami szkół. Proszę panią, powiem tak. Ja myślałem inaczej. Ja myślałem, że pani dyrektor odwoła te spotkanie i zorganizuje w innym terminie. Jeżeli państwo, rodzice chcą się spotkać z wójtem czy z przedstawicielami urzędu, my nigdy nie odmawialiśmy. I proszę to zrozumieć i uszanować. Naprawdę. Ja byłem święcie przekonany, bo ja widziałem te samochody i przyjechałem na drugi dzień i mówię, pani dyrektor nie odwoła tego spotkania, ono się odbyło. Ja informowałem panią dyrektor w poniedziałek. Przypominam, każdy nas tutaj pytał o te cyferki, żeby wykluczyć. Ja powiedziałem na samym początku. Szkoła w Czarnym Dolnym i w cenie, jak jest droższa, proszę spojrzeć w budżet o 200 tysięcy złotych. Ale dlaczego mamy teraz mówić o obliczeniach? Ale to proszę mi powiedzieć, do czego pani te obliczenia są potrzebne? Co będziemy stołówkę utrzymywać w Czarnym Dolnym? Czy w Trumienia? Każda stołówka, która produkuje więcej obiadów, jest bardziej rentowna. Ja już powiedziałem na samym początku, mała ilość dzieci powoduje to, że jest to bardzo kosztowne. Bo w każdej jednej placówce, czy Czarne Dolne, czy Trumieje, jest zatrudnionych po dwie kucharki. I one produkują 60-70 obiadów na placówkę. Z wynoszeniem, w Czarnym akurat nie ma wynoszeń na wynos czy na zewnątrz. Tylko dla dzieci jest to. A teraz powiem, a placówki w Gardei i Wandowie produkują po 255 obiadów czy tam posiłków. I taka jest różnica. A myśmy chcieli, żeby każdy z tych placówek produkowało tych obiadów po 350. I można było jedną tylko kucharkę dołożyć do nich, żeby po prostu było bardziej ekonomicznie. I o to chodzi. Na pewno dzieci nie ucierpią, bo dzieci dostaną posiłek. To jest chyba najważniejsze. A gdzie będzie gotowane, to jest... Po prostu trzeba wybrać. Ja pani powiem tylko tak. Na jakimś takim może przykładzie to może będzie bardziej zrozumiałe. Ja w swojej gminie Susz, miałem 1450 dzieciaków i jedna stołówka kuchnia realizowała zadanie posiłki dla uczniów w szkołach, dla wszystkich. I w ciągu 2 lat została wyposażona w takie urządzenia, jakich nigdy nie mogła zakupić.
Pani kierownik, tak?
Proszę Państwa, ja tylko chciałam uzupełnić, bo tu były jeszcze pewne rzeczy. Nie chciałabym kwestii, proszę Państwa, finansowych bardzo podnosić, bo jeszcze Pan Skarbnik uzupełni. Ja odpowiadając Pani, chciałabym mocno podkreślić, oczywiście Urząd Gminy może być zawsze pracownicy w ten sposób w dyskusji traktowani. My jesteśmy bardzo źli, bardzo zakłamani, ale ja to składam na ferwor emocji. Naprawdę ten termin, proszę Państwa, ja zapraszam do sekretariatu Pana Wójta, jak spojrzy sobie ktoś w kalendarz. Trudno pozytywnie odpowiedzieć na spotkanie, które jest organizowane z dnia na dzień. Oczywiście, jeżeli będzie taka prośba rodziców i dyrekcji, to my się tam pojawimy, tak jak pojawiliśmy się w gimnazjum w Wandowie, pojawiliśmy się wśród Rady Pedagogicznej w Gardei. To jest jakby pierwsza kwestia. Kwestia następna, proszę Państwa. Ja mam teraz wyliczenie subwencji oświatowej na 2017 rok. Ja jeszcze wrócę do arkuszów organizacyjnych. Wiecie Państwo, że my jako gmina dosyć szybko zaczęliśmy pracować na arkuszach i ja bardzo byłam wdzięczna dyrektorom i dziękowałam, że z tego powodu nawet mieli zaburzone swoje ferie zimowe, bo na tych arkuszach pracowali. To nie była jakaś złośliwość znowu organu prowadzącego, ale żebyśmy sobie nawzajem pomogli. Zaczęliśmy pracę od arkusza organizacyjnego Wandowa. I nie wiem, co pan dyrektor przekazał, natomiast my zobligowaliśmy pana dyrektora, który spotkał się również z nami na koniec, przy arkuszach organizacyjnych, w tej szkole, gdzie przy pewnych przedmiotach nauczyciele mieli 1,5 etatu lub nawet więcej, tam należało to ściśnić. Proszę Państwa, my prosiliśmy o to, czy przy nowym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 17-18 można trochę godzin byłoby wesprzeć i oddać dla Rady Pedagogicznej Wandowej. I taki zestaw godzin z kontaktem do innych dyrektorów był podany do pana dyrektora. Między innymi, proszę Państwa, rozmawialiśmy z dyrektorami tych dwóch placówek, w których jest propozycja likwidacji właśnie zaplecza kuchennego. Proszę Państwa, rozmawialiśmy o kwestiach etatowych. Okazuje się, że w jednej z placówek jedna osoba może przejść na emeryturę. Jedna osoba oczywiście, która wyrazi zgodę, może z pracownika kuchni przejść na etat sprzątaczki. Proszę Państwa, teraz odpowiadając szczerze, my jeszcze organizacyjnie nie podjęliśmy do końca decyzji, czy będzie to na takiej zasadzie, że jedna szkoła dochodzi do placówki w Wandowie, a druga do Gardei, bo proszę Państwa, też patrzymy na logistykę przewozu i patrzymy na koszty. Może to będzie tak, że w Wandowie będzie gotowane dla jednej i drugiej szkoły, wcale nie w Gardei. Państwo wiecie, że te obiady są dowożone w trakcie przerwy naszych kierowców, który dowozi dzieci do innych placówek. To są też koszty i organizacyjne, i paliwowe, i inne. Więc tu do końca decyzja jeszcze nie zapadła. Wiadomo, że jeżeli dojdzie więcej obiadów, musi być wsparte właśnie etatami. Więc może jeszcze będą te osoby, będzie propozycja, że nie w macierzystej szkole jak do tej pory, ale będzie to przesunięcie, proszę Państwa, do tych placówek, których będzie właśnie będą te kuchnie gotować. To też nie jest tajemnicą, że Gardeja, proszę Państwa, od lat ma wakat jeden na właśnie gotowanie, że tam właściwie jedna osoba łączy dwa w jednym i kwestie intendentki i kwestie kucharzenia. Raz, że należałoby tam to uporządkować. Tam, gdzie dojdzie ilość pracy, będzie również. I teraz, proszę Państwa, o te wyliczenia. Oczywiście, jeżeli taka będzie propozycja, że Państwo chcecie bardzo te cyfry zdać, to my to przygotujemy. To nie jest żadna tajemnica. To, co tylko Pan Jan mówił, patrząc na kolejne budżety, jaka jest różnica między tymi placówkami. Ale też nie mówimy, że nie, jeżeli bardzo rodzice chcą rentowność. Proszę Państwa, no przed chwilą Pan Skarbnik czytał, ile mamy wpływu na między dochodem a rozchodem. No i wynik jest jednoznaczny. Gdzieś te pieniądze w placówkach są. I proszę Państwa, cała dyskusja nad tym, że są ograniczenia, ja bardzo mocno też chciałabym tu wesprzeć głos Pana Wójta. Bo rzeczach niepopularnych nie mówi się głośno, ale proszę Państwa, nikt nie powiedział, że sieć placówek została, jaka została. No oczywiście, jakbyśmy to mówili, no to będzie, że z jednej strony to dobrze. Tylko też mówiliśmy, pamiętacie Państwo, że jak zostanie ta sieć szkół, a została, to coś za coś. I to, co Pan Skarbnik powiedział. Pan Skarbnik, myślę, że jeszcze będzie mówił o subwencji. Ja może, proszę Państwa, skupię się na tych dwóch szkołach. Bo już dostaliśmy metryczkę oświatową. I proszę Państwa, chociaż wytrumieje, subwencja w 2016 roku wynosiła 660 531 zł 15 groszy. A subwencja w 2017 już jest malejąca, 541 719. Proszę Państwa, dodając jeszcze, bo już dostajemy na dzieci sześcioletnie, to do strumienia dostaną jeszcze więcej na te dzieci sześcioletnie, to jest 45 919. I tak to jest minus, bo 660 to nie jest 587. Czarne dolne.
subwencja 2016 627 936 zł. Proszę Państwa, dokładnie na sześciolatki dostanie 59 695 24 i tak ta subwencja będzie wynosiła 683 846. I proszę Państwa, do czego ja zmierzam? Mimo, że jest duży zastrzyk na dzieci sześcioletnie i licząc, to i tak subwencja idzie bardzo w dół. Naprawdę nikomu, proszę Państwa, z przyjemnością, ja też chciałam powiedzieć z dyrektorami, proszę Państwa, my z każdym dyrektorem siedzieliśmy i rozumiemy. Żaden dyrektor absolutnie nie przyklasnął, świetnie, zgadzam się. Próbował bronić swojej placówki, próbował bronić swoich pracowników. Ale my powiedzieliśmy, proszę Państwa, że decyzje zapadły. Pan skarbnik powiedział, zresztą myślę, że za chwilę spuentuje to, że na 2017 brakuje tyle i tyle i należy to gdzieś znaleźć. Proszę Państwa, teraz kwestie biblioteczne i inne. Tu dzisiaj też się taki temat pojawił. Znamy przepisy. Kwestia łączenia biblioteki publicznej z biblioteką szkolną, kwestia bezpieczeństwa, jeżeli to nie jest jeden budynek, kwestia przepisów i tak dalej. Nie mam o czym rozmawiać na dzień dzisiejszy, proszę Państwa. Chociaż serce boli, jak patrzymy, na przykład w Wandowie jest ściana i są dwie biblioteki. Ale na dzień dzisiejszy o tym nie mówimy. Owszem, jest ograniczenie godzin bibliotecznych. Jest, proszę Państwa. Teraz jeżeli chodzi o świetlice, też znamy ten przepis, że grupa nie większa jak 25 osób w świetlicy. I proszę Państwa, naprawdę z największą szkołą, bo tu jest widać prawdziwy obraz zespołu szkół w Gardei, kiedy wchodzą 3-4 grupy na przykład. Kiedy na przykład będziemy też analizować kwestie dojazdu, bo chociażby wspomniane Trumieje, proszę Państwa. Kwestia ilości godzin świetlicy by się bardzo zmniejszyła, ale tamte dzieci siedzą od rana do nocy, tak powiem kolokwialnie. Czyli jak przyjadą o 7, to są do 16, bo są dwa przywóz i odwóz. A może jakby był dodatkowo jeszcze pośrodku odwóz, będziemy liczyć, czy te godziny świetlicy, czy odjazdów. I proszę Państwa, no dostaliśmy zadanie. Tu Pani Jan mnie wspiera, bardziej doświadczona, ja też jestem w nowej roli, się uczę. Skarbnik mówi prosto, proszę Państwa, tyle brakuje. Proszę, gdzie jest znaleźć oszczędności. No i to robimy. Wszystko będzie funkcjonować, ale zupełnie troszkę może innej formie. Proszę Państwa, powiem to na koniec. Ze sześciolatkami przyszły pieniądze. Bardzo mocno mówi się, jak nawet byliśmy na spotkaniu w kuratorium, o tym, że no w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, że może od września, to będzie już na oddział pieniądze. No miejmy nadzieję. Proszę Państwa, marzą nam się takie szkoły. Myślicie, że nie? Żeby była stołówka, świetlica, higienistka, dentysta, wszystko. Ale proszę Państwa, niestety pan skarbnik przychodzi i rozmawia z nami, bo on musi zetknąć budżet. Proszę Państwa, i my też rozmawiamy tak z dyrektorami. Mamy serce po lewej stronie i widzimy osoby. Tu za plecami też siedzi moja była uczennica, której grozi utrata pracy. Myślicie Państwo, że tak się świetnie to o tym mówi? Czy tak świetnie się rozwiązuje pewne rzeczy? Bardzo dobrze jest dawać. Ale na dzień dzisiejszy szukamy jakichś oszczędności. To, co powiedzieliśmy, arkusze organizacyjne są jeszcze, proszę Państwa, to jest projekt. One jeszcze muszą trochę przejść, żeby one wróciły do nas jako projekt. My mówimy o pewnych ilościach godzin i tak dalej. No to będzie jeszcze miało coś do powiedzenia kuratorium i tak dalej. Także proszę Państwa, no jest taka sytuacja, jaka jest. My z dyrektorami tych placówek, w których miałyby być zamknięte stołówki, o kwestiach etatowych też rozmawialiśmy. Bo powiedzmy, no maj jest niedługo. I tak naprawdę myślimy, że te osoby, które mogą odejść na emeryturę, rozmawiamy, żeby odeszły, ale wiecie Państwo, że część osób to rozumie i mówi, dobrze, ja zrobię miejsce dla kolegi. Część osób, absolutnie mam takie prawo i będę pracował. A jeszcze znam sytuację w Strumień, bo Pani też nam przekazywała, że pracownicy jest taka solidarność, że to my się podzielimy, będziemy jeszcze za mniejsze pieniądze pracować. To nie o to chodzi, proszę Państwa. To, co powiedział pan skarbnik już na koniec, globalnie myśląc, no szukamy oszczędności. Natomiast to, co też mówił pan wójt, no nie da się do końca wszystkich zadowolić, żeby było dobrze. Jak przyjdą bardzo dobre czasy na oświatę,
będzie wystarczająca ilość pieniędzy i dzieci, to my będziemy wtedy rozmawiać, proszę Państwa. To tyle.
Ktoś chce tutaj, tak? Pani?
Będę, nie będę Pana denerwować. Nie, ja chciałam powiedzieć, że ja nie wierzę w dobre czasy dla oświaty. Nie ma mowy, żeby były pieniądze na oddział, bo przecież znamy budżet chyba państwa polskiego i możemy mieć takie pojęcie. Ja się nie dziwię dziewczynom, że chcą znać konkretną kwotę, tak? Bo chcą wiedzieć, na ile zrobią oszczędności dla gminy w momencie, kiedy stracą pracę. I się w ogóle nie dziwię. Też się nie dziwię temu, że panie dyrektorki, czy panowie dyrektorzy, jeden sobie, że tak powiem, wygadali, że te szkoły będą istniały i istnieją i na dobrą sprawę no, dla siebie i dla swoich nauczycieli miejsce mają i te dwa lata jakby nie było prawie pewnie mają zapewnione. Ale chcę powiedzieć z całym szacunkiem dla pana Jana, podpadnę tutaj nie po raz pierwszy zresztą, z całym szacunkiem dla pana Jana, dla jego wiedzy, ja myślę, że chcielibyśmy więcej informacji słyszeć ze strony urzędnika właściwego do spraw oświaty, czyli pani Małgosi Kęsickiej. Pan Jan jako były sekretarz, jako doświadczony człowiek na pewno ma coś do powiedzenia, ale nie widzę, żeby pan był do spraw reformy w gminie, czy do oświaty, czy tak dalej. Z pełnym szacunkiem, panie Janie, pan na pewno w pierwszej kolejności ten pierwszy projekt, nad którym żeśmy myśleli, że popracujemy, był świetny. A teraz sprawmy się do tego, co pan wójt powiedział, bo to wcale nie jest szczytne mówić o tym, że ma się w gminie tyle placówek oświatowych. I to już, to myślę, że to reakcje są jednoznaczne i tylko jedne tak naprawdę, jak pan o tym mówi gdziekolwiek, ponieważ te 888 dzieci i tyle placówek to ciągle jest jakiś nonsens, plus jeszcze szukanie właśnie oszczędności na polu tego, gdzie za ścianą gminy Gardeja jest gmina Kwidzyn, która po prostu rozwija skrzydła i finansowo, i oświatowo, i szkolnie. No jak nie? Dwójka Kwidzyńska cieszy się wybitnie z tego chociażby, że została...
Miasto Kwidzyn.
A gmina Kwidzyn, no niekoniecznie się bardzo cieszy, ale oni mają ten porządek organizacyjny, jakby mogę powiedzieć porządek, tak? Po trzy szkoły maksymalnie. Natomiast miasto cieszy się bardzo, w związku z tym na przykład gimnazjum numer 2 dzisiaj już wie, że będzie szkołą mistrzostwa sportowego i tam stołówka i obiady darmowe i darmowy internat i tak dalej, także tam jest rozwój. No właśnie, panie wójcie, no ale to w ogóle my o tym nie mówimy, nie dyskutujemy.
Pani chce pracy, czy pani chce pracy?
Ja chcę pracy, panie wójcie, ale ja ją tracę.
Jak nie będzie szkół?
Ja ją tracę, tego odważnie mówię. Ja ją tracę. Panie wójcie, jest tak w gminach ościennych, że naprawdę, pani Gosiu, ten projekt organizacyjny, on gdzieś tam jest. My, nauczyciele, nie słyszeliśmy o tym jeszcze, co się dzieje w projekcie. Tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, a za chwilę będzie już kwiecień i maj. Nie mamy pojęcia, tak jak i te panie nie mają pojęcia właśnie, co się będzie z nimi działo, bo nikt do nich nie przyszedł, nikt nie zapukał, nikt nie powiedział, słuchajcie, tam i tam będzie miejsce. To się robi w gminie Kwidzyn i to się robi już od miesięcy tak naprawdę. To się robi w mieście Kwidzyn. To się robi w szkołach powiatowych, to się robi w szkołach miasta. Ale czy my, biedaki, musimy się jeszcze bardziej uwsteczniać? No, dlaczego jesteś biedny? No nie będę powtarzała słynnych tych. Bardzo dobry kierunek. W dobie reformy oświaty... Ale to było kiedyś. Czemu pan wraca do tego, co było kiedyś, dawno temu? Tam jest realna gospodarka oświatowa i na pewno nikt złego słowa nie powie. Także ja jeszcze do tej biblioteki. 12 godzin biblioteki kojarzę w gimnazjum w Wandowie, a teraz zostały 4. No to jaka to jest troska o biblioteki? I o to, co pisze pani minister na stronie MEN-u, że biblioteki i czytelnictwo to jest numer 1 w tej znowuż nowej reformie. No i cała masa tego, ludzie, no nie czarujmy się, no nie bądźmy pruderyjni, mówmy sobie, że się ustyczniamy. A pan wójt zamiast właśnie być głaskanym za to, że zostawił szkoły, znowu dostaje cięgi, nie? I to się nie skończy, panie wójcie.
Proszę państwa, Pani ma rozwiązania na szybko, ale na wszystko, ale nigdy nie przedstawiła uchwały, projektu uchwały. Trzeba przygotować projekt uchwały zamykające które szkoły, sieć szkół. Proszę bardzo. Jest pani wiceprzewodniczącą teraz bardzo wysokiej funkcji i trzeba było przygotować tę uchwałę. Macie prawo, takie same jak i wójt. Ale tego nie było. Tylko krytykować, negować i mówić, że w Kwidzynie, w mieście Kwidzynie, które ma wspólnie ze starostwem 220 czy 230 milionów budżet rocznie. Nie, no to ja proszę bardzo, ja chcę też mieć ten budżet celulozy 25 milionów rocznie. I będziemy wtedy usiądziemy inaczej na tym. Ja nie wiem, czy nie dzwonią, gdzie zlikwidowana została szkoła Państwowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa, zespół szkół. Nie ma nic. Same gruzy z tyłu. I wiele, wiele innych. Także, no, to się wiąże cały czas. Przecież pani mówiła, że tam... Czyli jaki kierunek? Zamykamy szkoły, tak? Ja jestem za tym, żeby zostały. Dziękuję.
Przepraszam, to jeszcze pan przewodniczący chciał zabrać głos, ale jednak, jeżeli można wcześniej, bo nadal tutaj, nie wiem, czy panie, bo tu było od strony pani zadanie pytanie, czy pan jesteście usatysfakcjonowany odpowiedzią, czy też no tym, co usłyszałyście, tak, czy nie, bo jakby teraz podjęliśmy dyskusję nad tym, co mówił, nad pytaniami pani.
Proszę przekazać rodzicom, że dzieci będą jadły obiady. Ciepłe obiady, świeże.
Tak, czy nie wiem, czy pani chce jeszcze coś w tej sprawie dopowiedzieć? Ja przepraszam, ale tu pan przewodniczący, tak? Wcześniej chciał zabrać głos, także jeżeli może coś dopowiedzieć.
Drodzy państwo, ja chciałbym tu się odnieść od uchwały przygotowanej przez Radę Gminy w sprawie likwidacji jakiejś szkoły. Otóż, drodzy państwo, muszę państwa wyprowadzić z błędu. Takiej uchwały radny nie jest w stanie przygotować pod względem merytorycznym. Powiem wam dlaczego. Żeby taka uchwała otrzymała akceptację Rady Gminy, to musi być skonsultowana przez wiele grup społecznych. Czyli pierwsze co? Współpraca z dyrektorami szkół. Mieliśmy tutaj już przykład tej współpracy, gdy radna mówiła tutaj o sieci szkół na sesji. Po drugie, czy radny może... Czy radny może nawiązać stosunek pracy? No nie, nie może. Czy radny może rozmawiać z jakąś stowarzyszeniem czy fundacją? No może. Ale czy może podpisać jakieś porozumienie w tej sprawie? No nie. I wreszcie, szeroko zakrojone konsultacje społeczne z mieszkańcami. Co ten taki radny wyjdzie, który nie jest z swojego okręgu przed oblicze mieszkańców? Co powie? No, że skarbnik mi powiedział, że jest trudna sytuacja, a nie, to ja wam zamykam szkołę? I jeżeli wam zapnę tą szkołę, to być może coś zrobimy, tak? I to jest dalsze, jeszcze to jest najważniejszą kwestią, jaka tutaj jest, co będzie czekało radny, to jest kurator, który wydaje pozytywną opinię. Z kim kurator będzie rozmawiał? Z radnym? No nie ma takiej możliwości, z wójtem będzie rozmawiał. Także wyprowadźcie się z błędu, że radny może przygotować taką uchwałę. Pierwszy, no niestety ten pierwszy etap musi tutaj wypłynąć z urzędu gminy. Owszem, my jako Rada Gminy podejmujemy tą uchwałę. Owszem, możemy być na spotkaniach z mieszkańcami, bo i myślę, że słusznie, żebyśmy tam byli, ale nic więcej nie zrobimy. Nikt z mieszkańców nie będzie chciał z radnym rozmawiać, bo przecież go nie zna nawet w innych miejscowościach. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pani kierownik, tak?
Proszę państwa, pani Lucyno, ja bardzo bym prosiła o jedną rzecz. O kulturę dyskusji. Ja naprawdę panią nie obrażam, a pani próbuje
naprawdę, czy to jest sesja, czy to jest komisja, czy to jest rozmowa prywatna, bardzo mocno nas dyskredytować. Dlaczego pan Jan wspiera i tu zajmuje się oświatą, to niech sam odpowie. Natomiast ja nie będę kryła, że jestem nową osobą i ja potrzebuję wsparcia. Natomiast powiem jedną rzecz. Ja wiem, że pani na temat oświaty wie wszystko, że pani jest guru oświatowym, zna doskonale przepisy, wszystko wie. I to słyszeliśmy wielokrotnie i chętnie będę się też uczyła od pani. Ja naprawdę, no od mądrzejszych można się uczyć. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o arkusz organizacyjny, to powiedziałam, że to jest projekt, bo proszę państwa, jak ktoś wie, że w tym roku jest zupełnie inaczej zatwierdzany arkusz organizacyjny szkoły, to nie tylko są pracownicy pedagogiczni, ale również obsługi i tak dalej, to on jest właśnie w obróbce, mówiąc kolokwialnie. Bo to jest czas, kiedy dyrektorzy rozmawiali z nami, w tej chwili będą rozmawiać ze związkami zawodowymi. Ten arkusz idzie do opinii, do kuratorium. On znowu wraca do nas, także kształt tego arkusza będzie naprawdę znany w maju. To jest pierwsza rzecz. Więc nie pracujemy gorzej, nie wiem co już Kwidzyn, ja zawsze mówię, że będę mówić o własnym podwórku, czyli swojej gminie. To jest pierwsza rzecz. Kwestia druga. My rozmawiając z dyrektorami przekazywaliśmy informacje. Zarówno dyrektor w Czarnym Dolnym, jak pani dyrektor w Strumiejach otrzymała jednoznaczne, że decyzja zapadła, stołówki w tych szkołach są do likwidacji. O kwestiach etatowych też rozmawialiśmy. Jeżeli to będzie dalej podtrzymane, będziemy tam, gdzie będzie można ludzi przerzucać, będziemy. Jeżeli zapadną do końca decyzje, gdzie to będzie gotowane i tak dalej, takie rozmowy będą w dalszym ciągu prowadzone. Pracownik może odmówi. To jest jedna kwestia. I teraz jeżeli chodzi o sieć szkół. Bo dzisiaj to rozbijamy się o godziny biblioteczne. Ja też bym chciała, żeby było 40 godzin bibliotecznych. Ja też bym chciała, żeby było wiele rzeczy. Ale chciałam, tak powiedziałam, bo były szkoły, żeby było po 30 godzin i bardzo dobrze. I może była czas na taką pracę, jak w tej chwili pan mówił Norbert, że można było się zająć dziećmi, zrobić coś jeszcze dodatkowo i tak dalej. My dokładnie zdajemy sobie sprawę, że te godziny, na co one będą wystarczały. Ale chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To rozmawialibyśmy zupełnie inaczej, jakby dzisiaj była likwidacja 4 szkół? To Trumiej w ogóle by nie było. I teraz, jeżeli chodzi, proszę państwa, czy panu wójtowi przynosi to splendo, czy zostawia, czy nie. Doskonale wiemy, że ta sieć szkół jest nieuporządkowana, że ona bardzo mocno będzie ciążyć. I to jest rozwiązanie bardzo krótkie. W ciągu 2 lat powinny nastąpić takie rozwiązania i myślę, że na tym powinniśmy się skupić wspólnie. Ja myślę, że bardziej panu wójtowi chodzi to, co pan przewodniczący mówił pod względem organizacyjnym i prawnym, ale o takie nawzajem wsparcie się, co my z tą siecią szkół zrobimy. Bo proszę państwa, też zadano ostatnio nam na zebraniu, no to co? To Wandowo, jak będzie pełne, to 4 szkół nie ma, jak będą 4 szkoły, to co dalej? To jest nasz wspólny dylemat. Ale przyjdzie czas, że będziemy te kwestie też rozwiązywać. Ja powiem to, co mówiła pani kurator. Bo to też jest nieprawda, że kuratorium z nami nie rozmawia. Że nie umiemy rozmawiać z kuratorium. No może nie umiemy, my po prostu pojechaliśmy do pani kurator i przedstawiliśmy sytuację. I to powiem, co powiedziała na koniec, że rzeczywiście takiej sieci szkół, jaką my mamy, nikt w województwie pomorskim nie ma. Ale też powiedziała, że proszę pozdrowić tego odważnego wójta, który mimo wszystko taką sieć szkół utrzymuje. I teraz proszę państwa, ja naprawdę z przyjemnością pojadę do rodziców w Strumiejach i powiem, proszę państwa, jak miałabym przywieźć chlebowe wieści, że jest zamykana szkoła, to wolę wam powiedzieć, że coś tam ograniczamy, ale coś jest. To tyle.
Jeszcze ktoś w tej sprawie chce zabrać głos?
Tak, ja w tej sprawie jeszcze. No, drodzy Państwo, możemy utrzymywać całą sieć szkół, nie ma żadnego problemu. Ale to powiedzmy mieszkańcom, że nic nie będziemy robić tutaj na terenie gminy. Żadnych inwestycji. No. No to zostawmy te 6 szkół podstawowych za 2 lata, które będą i tyle, no i ale no to ludziom musimy powiedzieć to, albo zostawiamy tą całą sieć szkół taka jaka jest, ale nic za to nie będziemy mieli, będziecie chodzić po dziurawych chodnikach, albo wcale po chodnikach nie będziecie mieli oświetlenia, nie będziecie mieli tego, tamtego, wamykowego. I to się, no co.
Przepraszam, czy ktoś z Państwa jeszcze radny chce zabrać głos? Tak, jeżeli tak, to... Tak. Czy Panie chcecie jeszcze coś zabrać głos w tej sprawie, czy nie? Tak, jeżeli można, proszę.
Uczciwie mówiąc, proszę Państwa, ja nie wiem, co się stanie w ciągu 2 lat. Czy my wszyscy wspólnie dojrzejemy do sieci 3 szkół, 4, czy będziemy ten stan utrzymywać? Ja nie wiem, wracając do ostatniej sesji, proszę Państwa, co się stanie z Wandowem. To, co Pan Przewodniczący mówi, że pewne rzeczy potrzebują procedur, konsultacji społecznych. Nawet to, proszę Państwa, ja myślę, że właśnie... To jest ten czas, który bardzo szybko biegnie nam na minus i na niekorzyść, żebyśmy naprawdę pochylili się nad tą oświatą. Bo sieć szkół jest, wszyscy są zadowoleni. To co ludzie? Ludzie nie chcą zamykania szkół i no dokładnie wiemy. Ale to są najczęściej, proszę Państwa, laicy, które naprawdę nie mają pojęcia nic o budżecie gminy i nawet nie chcą wiedzieć. Moje dziecko chodzi do szkoły, jest w wieku szkolnym, ja chcę, żeby na ten czas była szkoła. Co potem? Nie wiem. Natomiast my, proszę Państwa, wiemy już jedno, wiemy, jaki jest budżet gminy. I ja myślę, że ja naprawdę, jako kierownik oświaty, ja serdecznie Państwa zapraszam, jeżeli macie rozwiązania, pomysły, chcecie wesprzeć. My naprawdę już powinniśmy właściwie od jutra zacząć to wszystko robić. Zacząć rozmawiać. Bo jakoś to będzie, no nie będzie. Bo jak będzie sieć szkół, to będzie tak jak pan przewodniczący, jak mówił wójt, jak mówił też pan skarbnik, wegetacja gminy. Zostawiliśmy sieć szkół? No też jest wegetacja szkół. I proszę Państwa, mamy bardzo niekomfortową sytuację, jeżeli chodzi o oświatę plus budżet gminy, czy odwrotnie. I należałoby. A teraz powiem tutaj, odpowiadając pani. Bardzo ciężko jest mówić emocjonalnie o danej placówce i o danych kosztach. Natomiast to, co mówił pan Jan, wzorując się na swoich doświadczeniach, to co mówimy. Jeżeli ja gotuję w 6-7 placówkach, a robię to w 2 miejscach, to koszty się zmniejszą. Koszty się zmniejszą. I pani Ewo, propozycja przejścia to była tylko taka, żeby ktoś nie stracił pracy. Tylko tyle.
Ktoś jeszcze chce zabrać? Pani Daja Kowalska.
Właśnie tak, pani Małgosiu. Rozmawiajmy i przede wszystkim dyskutujmy z argumentami, tak? A nie teraz, ja nie rozumiem, w czym ja państwa obraziłam, bo teraz myślę, że od sesji ostatniej to będzie, że ja jestem od obrażania. Specjalnie odsłuchałam sesję, nawet moje dzieci z 3 klasy gimnazjum mówiły, proszę pani naprawdę nikogo nie obraziła, bo przecież to nie była obraza nauczycieli szkół podstawowych, więc ciekawa jestem, na ile pani dyrektor się z tym cofnie, a na ile nie, jak znam życie. Absolutnie nie, moim zamiarem nie jest obrażanie, nie jestem też gimbusem oświatowym, broń Boże.
naprawdę zacznijmy rozmawiać. Zacznijmy rozmawiać i dyskutować argumentami, a nie z postaciami, bo ty jesteś, nie wiem, taka, owaka, bo ty jesteś po stronie lewej czy prawej. Nie o to chodzi w małej gminie, nie o to chodzi w gminie, chodzi o to, żeby było, my jesteśmy też odpowiedzialni za budżet. Ludzie zawsze chcą tego, co jest, tak? No ja też chcę, żeby ta szkoła została, ale ja chciałabym też, żeby dobry gospodarz i wszyscy tu, jak jesteśmy gospodarzami, żebyśmy my jednak wiedzieli, co będzie z tym budynkiem, który jest w Wandowie, tak? Budynkiem, który jest budynkiem typowo szkolnym. Zawieziemy tam Chińczyka, Japończyka czy Araba, to on na pewno spojrzy na to i powie, aha, tu pewnie jest szkoła, tak? Popatrzmy sobie na inne szkoły, no niektóre są takie, że popatrzy i powie, aha, no pewnie budynek mieszkalny, a może jakaś poczta. I naprawdę, no nie bądźmy pruderyjni, że ja mam odwagę mówienia, no to jest jakaś taka moja cecha, tak? Ja przez to pracę, bo na mnie się wylewają pomyje niejedne. Ale no przecież no nie mówię niczego, co jest błędem. Mam nadzieję, że nie. Także przepraszam, jeśli obrażam, będę mówiła może w inny sposób.
Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać w tej sprawie głos? Nie, tak? Czyli na razie jakby tą kwestię, tą dyskusję zostawiamy zamkniętą. Nie wiem, czy chcecie Państwo w tej chwili jakąś krótką przerwę, czy przejdziemy dalej do... Tak? No to 10 minut przerwy. Tak, już przepraszam. Panie Wójcie, teraz chcielibyśmy omówić uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy powiatowi Kwizińskiemu. Jeżeli nie wiem, czy Pan Wójt zechce tu... No dobrze, w takim razie poczekamy. Pomocy finansowej powiatowi Kwizińskiemu. Pan wójt prosił, żeby pan tak szczegółowo troszkę to wyjaśnił. Jeżeli można.
Tak. Powiat Kwizyński, starosta powiatu Kwizyńskiego w lutym zwrócił się do gminy Gardeja o wsparcie w takim programie, który się nazywa Wspomaganie umiejętności porozumiewania się, likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci, młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością ich rodziców z terenu powiatu kwizyńskiego. Zwrócił się do wójta o pomoc w realizacji tego programu. Z tego, co uzyskaliśmy informację, objętych jest troje naszych dzieci z naszego powiatu. Będą naszej gminy, przepraszam, naszej gminy. Będzie to realizowane w analizę problemów zgłoszonych przez rodziców dzieci niepełnosprawności korzystających z terapii rehabilitacji w samodzielnym publicznym ośrodku terapii i rehabilitacji dla dzieci w Cydynie oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Powiat Kwizyński z racji tego, że ma w swoich zadaniach realizację właśnie tego typu zadań, prosi gminę Gardeja o pomoc w tym obszarze. W związku z tym wójt podjął decyzję o tym, że żeby pomóc takim dzieciom.
Czy do tej uchwały macie Państwo jakieś pytania? Tak jest, tutaj proszę Pana Robertowi.
Czy co roku dawaliśmy taką pomoc, czy to jest pierwszy raz się do nas zwrócono?
Panie radny, w zeszłym roku została udzielona pomoc w obszarze ochrony zdrowia powiatowi kwizyńskiemu w kwocie 14 tysięcy złotych. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak ten program się nazywał, ale została taka dotacja, taka pomoc finansowa udzielona, ona została rozliczona przez powiat do końca roku 2016. Kwota 14 tysięcy złotych była. Czy konkretnie ten, nie pamiętam. Musiałbym pójść na górę i sprawdzić to, jak to się ten program nazywał. Jak najbardziej nawet dzisiaj do góry musiałbym podejść i dokumenty wziąć. Nie pamiętam, jak się nazywał konkretnie ten program. Przepraszam, ale na pewno dotyczył też również dzieci niepełnosprawne.
A jak kwalifikowane są osoby do tego programu? Wiemy coś więcej, czy to wszystko już tylko ośrodek, czy powiat tym zarządza?
Tu jakby organizatorem jest powiat, on to u siebie w swoich zadaniach ma. Informacji w piśmie zawartych podlegają tu jakby kryterium dostępu, to są dzieci, znaczy to są osoby do 25 roku życia. Mają jako kryterium dostępu do programu.
A czy my jako gmina wiedzieliśmy o tym programie? Czy był gdzieś ogłaszany jakiś nabór?
Dostaliśmy pismo z powiatu. 9 lutego pismo wpłynęło pewnie koło 15 lutego. Oni dopiero jak będą mieli pulę pieniążków, wtedy będą ogłaszać konkurs.
Czyli nie ma tam kwoty, jaką musimy dać. To jest dobrowolność. I też nie wiemy, jaką ilość dzieci w tym roku to obejmie, tak?
Globalnie w skali powiatu tego nie wiemy, ale wiemy, rozmowę, którą przeprowadziłem z osobą, która opiekuje się tym programem, to chodzi o troje dzieci z gminy Gardeja.
To moglibyśmy uzyskać informację, jak te troje dzieci zostało zakwalifikowane? No bo teraz nie wiem, bo chciałbym się dowiedzieć, czy był jakiś nabór, dlaczego tylko troje, gdzie to było ogłaszane, czy to tylko powiat decyduje, no nie wiem, tak się interesuję tym, bo przyznam szczerze, że skoro jest jakiś projekt, to jeśli przeoczyłem, to moja wina, nie? A jeśli nie było to gdzieś ogłaszane, tylko jest gdzieś wewnętrznie w powiecie, to też bym chciał wiedzieć, czy można się do takiego projektu zgłosić.
Mogę to ustalić, jak najbardziej. Jutro wykonam telefon. Mogę wziąć również pismo przewodnie, które cytujemy tutaj w uzasadnieniu. Na sesję jak najbardziej.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce się wypowiedzieć? Jeżeli nie, to przystąpimy do zaopiniowania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią uchwały dotyczącej pomocy finansowej powiatowi Kwidzyńskiemu? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to uchwała dotycząca zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Myślę, że to już do końca w zasadzie będzie pan skarbnik pewnie referował, być może z jakąś pomocą dodatkową, ale prosimy pana skarbnika.
Drodzy Państwo, o tej pożyczce na tak w skali gminy potężną kwotę 8 milionów złotych, to było praktycznie wszystko już powiedziane. Wiadomo, cel jest znany od już dłuższego czasu, co najmniej od roku, jak z Państwem pracuję. Przedmiotowa pożyczka została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i została nam przyrzeczona. Możemy ją w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnąć. Zostanie ona przeznaczona na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Ona jakby zostanie uruchomiona w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie dotyczył roku 2017 roku. Ona zostanie skonsumowana w wysokości 6 milionów. Pozostałe 2 miliony będzie spożytkowane w roku 2018, częściowo na pokrycie planowanej realizacji inwestycji, a częściowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pożyczka będzie uruchamiana nie od razu, tak jak już wstępnie, tylko w momencie, kiedy będą przedstawiane do wykonawca będzie wystawiał fakturki, wyłoniony wykonawca w procedurze zamówień publicznych będzie wystawiał fakturki. Te fakturki będą przekładane Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska. Ten Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie przelewał środki na nasze konto, gdzie my będziemy mogli w granicach tych 8 milionów płacić wykonawcy. Odsetki z założenia będą spłacane w momencie, kiedy pojawią się pierwsze transze, a kwota spłaty kredytu nastąpi nie wcześniej niż pół roku po oddaniu inwestycji do użytkowania.
Co do zasady, pożyczka jest udzielana do 6 lat, niemniej jednak w naszym przypadku mamy przyrzeczenie do 10 lat, że w ciągu 10 lat ono zostanie rozłożone na 10 lat. Oprocentowanie to jest około 3% w odniesieniu do stopy redyskontowej wekli ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski. Co najistotniejsze, w momencie kiedy będziemy systematycznie spłacać, 25% tej kwoty, czyli to jest 2 miliony złotych, zostanie nam umorzona. Od razu dla przykładu podam, że niedawno została nam umorzona kwota, pierwotnie pożyczka w 2015 roku była wzięta na kwotę 20 kilku tysięcy złotych, spłaciliśmy 2 raty, 3. rata niespełna 6 tysięcy została nam umorzona. Za chwileczkę, tak jak w zeszłym roku wzięliśmy pożyczkę na 87 tysięcy, 2 raty za chwileczkę spłacamy i 3. rata będzie, wystąpimy w tym roku lub na początku przyszłego roku o umorzenie. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Ta pożyczka w istotny sposób ta inwestycja, a w związku z tym i ta pożyczka w istotny sposób na kilka lat jakby będzie ciążyć na budżecie gminy, bo to jest jednak 8 milionów. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy zadłużenie mamy około 6,5 miliona złotych. Takie nie deficyt finansów publicznych naszej gminy, tylko fizyczne zadłużenie wzrośnie o kolejne 8. No to bo trzeba być uczciwym, powiedzieć wprost, że w którymś momencie od 2018 roku na inwestycje w przypadku, gdy się nic nie zmieni, kwota spadnie do około 1 400 000 500 przez WPF-ie, wszystko jest w WPF-ie wskazane, w jaki sposób nasze inwestycje będą przez najbliższe kilkanaście lat wyglądać. Pożyczkę musimy wziąć. Naszym zdaniem jest to najbardziej korzystna. Może nie jest ona jakby w jakimś tam stopniu najtańsza, niemniej jednak te 25% sprawia to, że ona staje się tańsza niż te, które są oferowane na komercyjnym rynku pożyczek, które oferują banki komercyjne.
Jeżeli mogę zadać pytanie, mówił Pan o tym, że jeżeli dobrze zapamiętałem, odsetki będą naliczane od momentu jakby przelania pierwszej transzy na nasze konto i przelania to tam wykonawcy, przepraszam. Natomiast ile jest takich transzy? No bo wiadomo, że będą 2 transze, no to te odsetki będą miały krótszy okres spłaty, bo budowa przewidywana jest, nie wiem, na rok, 2 pewnie, czyli tych transz będzie, nie wiem, ile, 4, 8 i wtedy dopiero te odsetki będą naliczane. Natomiast spłata, tak jak to Pan mówił, dopiero jeżeli zakończy się, jakby już tam kokardka zostanie przecięta, od tego dnia zaczynamy spłacać raty.
Tak, raty. Jak szampany już wyparują z nich bąbelki, no to zaczynamy spłacać. Odsetki od kredytu w momencie, kiedy będzie te odsetki od pożyczki będą pojawiać się w momencie, kiedy będą pojawiać się transze. Z tego, co pan Zbyszek, odpowiedzialny za tą jakby względem proceduralnym zamówień publicznych inwestycje, nie chcę teraz kłamać, ale płatności nie będą z dnia na dzień, tylko będą po prostu zbierane po pewnym fragmencie oddania danej części zadania, wykonania danego zadania. I teraz, żeby powiedzieć precyzyjnie, czy to będzie co 2 miesiące, czy to będzie co 3 miesiące, nie jestem w stanie powiedzieć. Bo jeszcze tak naprawdę, panie wójcie, jeszcze jakby te procedura zamówień publicznych jeszcze jest przez pana Zbyszka opracowywana i ten harmonogram zakończania poszczególnych etapów jeszcze jest w opracowywaniu. Z tego, co pamiętam, jak rozmawiałem z panem Zbyszkiem, to do końca tego miesiąca, tak? Czy coś się zmieniło, panie wójcie?
Do końca miesiąca.
Do końca miesiąca będziemy już mieli precyzyjne informacje i one będą dostępne dla potencjalnych wykonawców. Tam będzie również zawarte specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w jaki sposób, po jakiej części będą dane etapy prac rozliczane i
jaki będzie czas na zapłatę poszczególnych faktur. Z tego, co kojarzę, zawsze, zazwyczaj było to 30 dni. Od momentu, kiedy dana fakturka trafia do nas, mamy 30 dni na to, żeby tą fakturkę zweryfikować, sprawdzić, przedłożyć Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska, oni nam przelać pieniążki, a my wykonawcy.
Jeszcze może dodam, drodzy Państwo, bardzo ważny jest również nadzór nad tą inwestycją. Tutaj w naszym powiecie to no, nie ma takich, którzy by się znali na tych właśnie na tych technologiach i tak dalej. I teraz Pan Zbyszek występuje do różnych firm, osób, które nadzorowały co najmniej kilka takich inwestycji. To jest bardzo ważne, bo mieliśmy teraz spotkanie z projektantami, którzy tam projektowali i ostrzegali nas przed niektórymi kruczkami, przed firmami, gdzie na przykład potrafią pobudować ten cylinder, zasypać go ziemią, a tam się okazuje, że za kilka lat, że tam jest przeciek. I chcemy, to taki tylko jeden z tych elementów, tutaj zwróciłem uwagę. W miesiącach styczeń, luty przystępowało do przetargów na takie inwestycje około 12-14 firm. W kraju, ja mówię. Teraz może być mniej, może być 6-7 firm. Zobaczymy. Obyśmy dobrze trafili na firmę, która już ma tradycję i dobrze wykonuje. Dobrze. Nie będę mówił firm, które negatywnie oceniali, bo nie chcę tutaj nikogo, nie chcę trafić na jakichś organów. Także Pan Zbyszek, naprawdę długo to trwa trochę, bo ja już chciałem, żeby to w styczniu było, luty najpóźniej, ale no niestety te wszystkie elementy tego przetargu i zmiany ustawy o zamówieniach publicznych było, musiał wszelkich instrumentów prawnych różnych zaciągać pomocy od firm, między innymi tej firmy, która projektowała, żeby jak najmniej, żeby nie było w ogóle błędów przy ogłoszeniu, przy konkursie i później przy wykonaniu tej inwestycji. Tak, dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Pan Radny Duszyński.
Panie skarbniku, ja chciałbym zapytać o w sumie dosyć ważną rzecz, to znaczy o kwestię umorzenia. Powiedział Pan, że zresztą tu jest w uzasadnieniu napisane, że na pisemny wniosek pożyczkobiorcy może ta pożyczka zostać nawet w 25% umorzona. W naszym wypadku byłoby to do 2 milionów, czy 2 miliony. I powiedział Pan jednocześnie, że to jest uzależnione od w zasadzie jednej rzeczy, systematycznej spłaty rat. Czy tylko to decyduje o umorzeniu, czy jeszcze w grę ewentualnie wchodziłyby inne okoliczności, na przykład jeśli inwestycja by się przedłużała, coś by no, nie szło tak. W związku z tym pytanie jest takie, czy tylko i wyłącznie systematyczna spłata tych rat powoduje to, że możemy ubiegać się o umorzenie? Dziękuję.
Z doświadczenia pożyczek, które braliśmy wcześniej, wynika wprost, że dotyczy w przypadku wcześniejszych. Spłacaliśmy systematycznie, nie było żadnego problemu z umorzeniem pozostałej części pożyczki. Wiadomo, w jednym przypadku to na przykład za moich czasów to było 20 kilka tysięcy pożyczki, umorzenie w niespełna 6. Teraz będzie około 70 tysięcy. Niemniej jednak w momencie, kiedy będziemy systematycznie spłacać, w wytycznych, które jakby są jakby takim regulaminem udzielania pożyczek, nie ma słowa o tym, inwestycja ma zostać oddana do użytkowania. Czyli inwestycja zostaje oddana do użytkowania w momencie, kiedy będziemy mieli wszystkie pozwolenia, jakieś wodno, te wszystkie, które są związane i od tego dopiero, pół roku po tym, zaczyna się okres spłaty tego kredytu. Tak więc jakby inwestycja na naszą niekorzyść będzie wpływało to, że jak będzie ta inwestycja się przedłużać, czyli będziemy więcej płacić odsetek, nie będziemy kapitału spłacać.
A w momencie, kiedy zakończymy inwestycje, przedłużymy dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, od tego mamy 6 miesięcy, po którym zaczniemy spłacać kapitał, czyli ratę.
I rozumiem, że to będzie wszystko zapisane
w umowie, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję. Przejdźmy do zaopiniowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią dotyczącą udzielenia pożyczki, zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to uchwała dotycząca zmiany w budżecie gminy Gardeja na rok 2017. Proszę pana skarbnika.
Drodzy Państwo, gorąca prośba, znaczy głównym jakby powodem zmian wprowadzonych w tej uchwale zmieniającej budżet jest tak naprawdę, tak jak pamiętacie Państwo w zeszłym roku, tak jest w tym roku, subwencja oświatowa jest mniejsza. W pierwotnych założeniach ona by stanowiła kwotę, już mówię, to było 8 milionów 300 blisko. Teraz subwencja oświatowa spada do 8 milionów 214. To jest około 84 tysięcy. Dodatkowo zostały nam obniżone plany wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tego tak zwanego PIT-a, który się należy gminie. On spadł o 1170 zł łącznie. Planowane wpływy z tych dwóch tytułów to jest 86 051 000 zł. To są jakby główna przyczyna. Żeby pokryć tę brakującą kwotę w naszym budżecie, wystawiliśmy fakturkę na... Ona się pojawia z tego, co służby mi przedstawiły co 2 lata, o służebność przesyłu i zwiększamy dochody o 15 tysięcy. To jest służebność przesyłu na rzecz energii operator. On przez nasze gminę przelatuje mnóstwo słupów i z tego tytułu wystawiliśmy fakturkę na netto 15 tysięcy złotych i zwiększamy o tą kwotę właśnie dochody. Z kolei od strony jakby kosztowej, znaczy mamy zmniejszenie wpływów i zwiększenie dochodów w postaci tych 15 tysięcy, a zwiększamy plan dochodu budżetów łącznie o 10 tysięcy złotych. To jest te wydatki, które są przeznaczone właśnie na ten program związany z to wcześniej, co Państwo głosowaliście na temat tej uchwały pomocy finansowej dla powiatu kwidzyńskiego 10 tysięcy złotych. Też, drodzy Państwo, rozdysponowujemy rezerwę tą w części, która jest przeznaczona dla sołectw, ponieważ Gardeja 2 zaplanowało po zebraniach wiejskich, że będą budować lampę. To jest ulica za torem i w związku z tym, że mamy już jakby zadanie inwestycyjne polegające na budowie osiedlenia ulicznego w gminie Gardeja, tak więc o jedną lampę to zadanie inwestycyjne będzie jakby więcej lampy budujemy i wzrośnie o 15 tysięcy złotych. Dodatkowo w uchwale tej musimy, proszę Państwa, zmienić część dotyczącą upoważnienia wójta, dotyczącą zaciągania zobowiązań. W pierwotnej uchwale mieliśmy 6 milionów, teraz po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową, pomimo tego, że dotyczy to 2017-2018 roku, uchwała budżetowa musi upoważnić na pełne 8 milionów złotych, że będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie. Z racji tego, że powiększy nam się deficyt o 71 tysięcy złotych,
musimy w związku z tym, że mamy mniejsze wpływy z tytułu subwencji oświatowej i z dochody z PIT-u, musimy na tym etapie podnieść deficyt właśnie o te 71 tysięcy złotych, żeby zbilansować dochody i wydatki. Oczywiście dokonujemy też przeniesień między działami. Wynika to z tego, że przenosimy z 801 i 801.010 program oświatowy do działu 853.95. To jest, dział się nazywa, już mówię, tak, żeby to precyzyjnie, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. To są takie, to są wymogi instytucji wdrażającej. Ona jakby z punktu widzenia swojego określiła, że ten projekt ma nie być, tak jak w założeniach na początku, rozbity na poszczególne, czy to szkoła podstawowa, czy gimnazjum, ma zmienić dział na 853 i tam ma być rozliczany. To jest i po stronie dochodów, i po stronie wydatków. Też tak, tak. To są jakby główne cele zmian w uchwale budżetowej. De facto zwiększenie deficytu o 81 tysięcy i upoważnienie wójta na możliwość zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 8 milionów złotych. Dziękuję.
Czy są jakieś pytania do tego? Tak, proszę.
Ja mam pytanie, na jakim etapie są lampy, które, że tak powiem, mamy tutaj wywołane? Czy jest już jakiś przetarg, czy na razie stoimy w miejscu?
Proszę Państwa, ostatnio wpływały zezwolenia na budowę, bo to nie jest tak, że jest troszeczkę tych miejscowości i w starostwie po prostu ze starostwa otrzymywaliśmy ostatnio wpływały zezwolenia na budowę i trzeba sprawdzić, czego jeszcze brakuje. Myślę, że już mamy wszystkie i będzie w najbliższym czasie przygotowywany przetarg. Bo teraz Zbyszek, pan Zbyszek naprawdę z tą oczyszczalnią tam miał przysłowiowy Meksyk. I jak najlepiej chce, żeby to wyszło nam. Także już te dokumenty tam są i będziemy teraz już na przetarg. Myślę, że w kwietniu będzie przetarg na to. Jeszcze, jeżeli chodzi o inwestycje, place zabaw, to w pierwszym etapie został pozytywnie zaakceptowany przez Powieślańską Lokalną Grupę Działania i jest wysłany do Urzędu Marszałkowskiego. Dostaliśmy już pismo, że wpłynęło, że jest pozytywna ocena PLGD, lidera. Myślę, że będziemy go realizowali, ale termin kiedy, to trudno jest powiedzieć, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym. To nie od nas teraz będzie zależało. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa?
To są place zabaw z Gardeja 2 Dębowa, Zebredowo, tam koło Lasku, Wilkowo i Wątki. Tak, w jednym tym. Tak, jak zawsze robiliśmy, że razem i to łatwiej. Nie, na drugim czy trzecim miejscu był oceniony. Chyba 4 czy 5 projektów zostało odrzuconych. Były odwołania, to też tam jest. Wtedy powoduje, ten termin już się przedłuża. Są odwołania tych stowarzyszeń czy tam firm, które składały na projekty. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zadać pytanie? Jeżeli nie, to dziękujemy. Prosimy o, kto z pani, panów radnych jest za pozytywną opinią zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy za, dziękuję. Kolejna sprawa to jest wieloletnia prognoza finansowa jako załącznik w zasadzie można powiedzieć do uchwały. Tu też pana skarbnika prosimy o krótkie zreferowanie.
Drodzy Państwo, jak zmieniamy limity na przedsięwzięcia, zmieniamy limity dotyczące zobowiązań zaciągniętych kredytów, pożyczek, musimy to pokazać w WPF-ie, w jaki sposób, w jakim czasie, znaczy w jaki sposób to nie, ale w jakim czasie planujemy spłacić te zobowiązanie i dlatego dostosowując do wymogów sporządzania WPF-u, dostosowujemy je do tych realiów już wynikających z tej uchwały, o której była mowa wcześniej. Oczywiście jak jest wywołany WPF, no to trzeba dostosować również do bieżących stanów wydatków i dochodów w obszarach inwestycji, bo wiadomo, w międzyczasie inwestycje wchodzą, nie zawsze jest WPF wywoływany, ale w pewnych obszarach, gdzie zmieniamy właśnie kwestie dotyczące kredytów, pożyczek i wydłużam i spłat, no musimy zmienić WPF. Konsekwencją tak naprawdę główną to jest właśnie to, że zaciągniemy pożyczkę w wysokości 8 milionów złotych. Musimy to pokazać w perspektywie czasu, a przy okazji zmieniamy, dostosowujemy również część dotyczącą projektu, na przykład na oświetlenie lamp, bo tam o 15 tysięcy złotych nam ta wartość zwiększa się, ponieważ ten projekt jest ujęty i w budżecie, i w WPF-ie, bo on jest realizowany przez 2 lata, dlatego też musimy pod tym kątem zwiększyć, zmieniać dane w WPF-ie. W sumie to jest główna jakby przyczyna wywołania tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Wszyscy za, tak? Dziękuję bardzo. Teraz mamy kolejny punkt, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół jest do wglądu. Jeżeli ktoś chce, może się z nim zapoznać, jeżeli się nie udało do tej pory. To też opiniujemy, także tutaj pozwolę sobie zapytać, kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią protokołu z poprzedniego posiedzenia? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Sprawę wewnątrzorganizacyjne. Pan Przewodniczący prosił, tak chciał pierwszy zabrać głos.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja chciałbym się odnieść do sytuacji z sesji, a mianowicie do głosowania nad uchwałą. Ja mam wielką prośbę do Państwa, abyście do takiej sytuacji nie stwarzali, jaka ma miejsce na sesji. Ja wypowiadam słowa. Kto jest za, proszę podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Ta druga, naciśnięcie przycisku to jest druga czynność, która, czy radni ją wykona, czy nie, to jest bez znaczenia. Podniesienie ręki jest najważniejsze. A nie, że tutaj radny jakiś, któryś ma jakieś wątpliwości czy coś. Te wszystkie wątpliwości przecież można rozwiać podczas dyskusji, przed podjęciem takiej uchwały. No akurat radny nie zabrał głosu w tej dyskusji, no ani razu. No a takie coś no, jest akurat kolego radny, no nie do przyjęcia takie zachowanie, to muszę powiedzieć. I drugie, dalej, taka uchwała, no czy ta uchwała, nie wiem, samo głosowanie może tutaj być kwestionowane przez mieszkańców, o pojęcie przez kogo. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, bo uchwała czy tak, czy siak, ona by była albo nie podjęta, albo podjęta i uchwała by tutaj w tym wypadku nie byłaby kwestionowana przez nadzór, bo i nie może być, bo tutaj ten głos nie miał żadnego znaczenia. Tak? Myślę, że się zrozumieliśmy. Ja więcej nic nie mam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie może najpierw odczytać pisma, a później jeszcze jakieś drobne sprawy, jeżeli mamy. Otóż pierwsze pismo dotyczy skargi na działalność pana Macieja Manowskiego, dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandownie. I tutaj skarga, nie wiem, czy odczytać ją całą, czy pokrótce zreferować. Tak, to znaczy składa ją pan Ryszard Bartosiak jako dziennikarz Kuriera Kwidzyńskiego i tak pokrótce mówiąc dotyczy ona tutaj skargi, a mianowicie tego, że pan Manowski według pana Bartosiaka wykorzystał pieniądze publiczne po to, aby skierować przeciwko osobie pana Ryszarda Bartosiaka sprawę do sądu i on sugeruje tutaj to, jakoby te pieniądze zostały wydatkowane w celach prywatnych, czyli tak jakby złożył ten wniosek, wykorzystując pieniądze gimnazjum w Wandowie, pan Maciej Manowski nie jako dyrektor. Tą sprawę dzisiaj omawialiśmy na komisji I myślę, że tu może pan przewodniczący po prostu kilka słów powie, bo coś tam już w tej sprawie postanowiliśmy.
Tak, mieliśmy tutaj o 11 posiedzenie, był pan Bartosiak, który tą skargę złożył, był pan dyrektor gimnazjum, którego ta skarga dotyczyła, pan skarbnik też był na tym posiedzeniu i komisja tutaj przygotowała taki, powiedzmy, roboczy protokół z tego posiedzenia, z którego, że tak powiem, jeszcze nie jest on tak słownie dobrze ułożony, więc wam go nie odczytam, powiem tylko sentencję. Komisja doszła do wniosku, że skarga jest bezzasadna, a motywuje to tym, iż pan dyrektor w całym tym procesie nie występował jako osoba prywatna, a osoba publiczna reprezentująca placówkę oświaty, broniąc jej dobrego imienia. To tak pokrótce. Dziękuję.
Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, myślę, że w razie czego tu będzie protokół niedługo sporządzony jakby na czysto i ten wtedy można będzie... Tak. Kolejne pismo jest to pismo pana sołtysa Mirosława Ilina, który napisał, że ustępuje z poważnej funkcji sołtysa. Dziękuję serdecznie za tę słowną współpracę. To pismo wpłynęło też chyba do pana wójta, tak, i tutaj do Rady Gminy. Nie wiem, czy pan wójt chce kilka słów tutaj powiedzieć.
Szkoda, że pan sołtys taką decyzję podjął, jednak uzasadniał to dodatkowymi zajęciami, które ostatnio podjął, zawodowymi zajęciami, i prosiłem pana sołtysa o przedłużenie tej dymisji do 30 kwietnia, bo ponieważ musimy zebranie zrobić w sołectwie, zorganizować, ogłosić, także troszeczkę się zgodził na to i tam ręcznie zapisał właśnie datę 30.04. Także no, braku czasu, dostał dodatkowe prace jeszcze zawodowe i niemniej podziękujemy panu sołtysowi. Może jeszcze się rozmyśli. Dziękuję.
Dobrze. Kolejna sprawa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czytaliśmy takie dosyć pismo opaśne pani Plichty, pani Teresy Plichty, na temat tego, że no, została tam gdzieś w sposób intensywny pomijana przy remoncie tej działki i tak dalej, i tak dalej. No i pan wójt pozwolił sobie odpowiedzieć pani Teresie. Nie wiem, czy pan wójt chce zreferować to, czy przeczytać. To dotyczy pani Teresy Plichty, tak? Pani Teresy zamieszkały w Osadnikach. Nie wiem, czy pan wójt chce kilku słów powiedzieć, czy mam odczytać to pismo?
To znaczy, proszę odczytać, bo to
tak? Jest... Dobrze. To pozwolę sobie odczytać. W odpowiedzi na pani wezwanie, pismo z dnia 12 grudnia 2016 roku, data wpływu 12 grudzień 2016, przesyłam kopię protokołu z odbytej w pani lokalu mieszkalnym rozmowy przedstawicieli gminy z panią i panią córką Tamarą Jabłońską w dniu 20 maja 2016 roku. Informuje się, że gmina Gardeja podejmowała działania zmierzające do poprawy pani warunków mieszkaniowych, a na przeprowadzone do tej pory prace remontowe ponosiła koszt w wysokości około 60 tysięcy złotych. Przesłanym do tutejszego urzędu wezwania z dnia 12 grudnia stawia pani warunki, które nie są możliwe do spełnienia przez gminę. Domaga się pani przeprowadzenia kapitalnego remontu w pani prywatnym lokalu mieszkalnym obejmującego wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, usunięciu progu, wyposażenia specjalistyczne łazienki dla osób niepełnosprawnej, zamontowaniu sedesu ze sprzętem specjalistycznym dla osoby niepełnosprawnej, wykonaniem instalacji sanitarnych z odprowadzeniem ścieków do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków po jej wybudowaniu, wymianie rur kanalizacyjnych, udrożnieniu kominów od pieca kachlowego i pieca w kuchni, pomalowania pomieszczenia, co jest niemożliwe, bo po ich zakończeniu i zapłaceniu całości wykonanych prac wykonawcy z budżetu gminy, wójt gminy Gardeja naruszyłby dyscyplinę finansów publicznych. Sprawa doprowadziła do prowadzenia wody do wspólnego korytarza łączącego wolny lokal mieszkalny z pani lokalem mieszkalnym jest możliwa po podpisaniu przez panią oświadczenia, że wyraża pani zgodę na doprowadzenie wody do korytarza w tym budynku. Na całkowity koszt gminy druk oświadczenie do podpisu w załączniku.
Gminę Gardeja z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gardei. Podejmowała wielokrotne próby doprowadzenia wody do pani lokalu mieszkalnego, ale nadaremnie, bo pani za każdym razem nie wyrażała zgody na jej doprowadzenie. Jeżeli chodzi o przeniesienie pani do lokalu mieszkalnego w miejscowości Otłowiec, na chwilę obecną jest to niemożliwe, bo Gmina Gardeja z zasoby mieszkalne w miejscowości Otłowiec nie ma żadnego wolnego lokalu mieszkalnego. Ponownie proponujemy mieszkanie komunalne dla pani, aby poprawić pani warunki bytowe, ale to musi pani, na to musi pani wyrazić zgodę. Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe dokonanie zamiany prawa własności jakiejkolwiek nieruchomości, której wartość w znaczny sposób odbiegałaby od wartości pani lokalu, bez konieczności domagania się od pani zwrotu różnicy tejże wartości z uwagi na zasady dyscypliny finansów publicznych. Informuję panią, że do chwili obecnej wójt gminy Gardeja nie wystąpił do pani o zwrot należnej zapłaty w wysokości 1/12 części poniesionych kosztów na wykonane prace remontowe w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 258 w obrębie Otłowiec, którego pani wraz z jej córką jest współwłaścicielem. Szanowna pani, proszę przyjąć do wiadomości, że pragnę zaproponować pani mieszkanie komunalne na terenie gminy Gardeja. Jednocześnie proszę o porozumienie dotyczące tej sprawy i pisemną zgodę szanownej pani. Podpisano wójt i tutaj są załączniki protokołu, który został sporządzony 20 maja oraz zdjęcia też są sporządzone obiektu mieszkalnego. Nie wiem, czy pan wójt chce jeszcze chociaż kilka słów dodać.
Jest to sprawa, która, proszę państwa, jest to sprawa, która się toczy już tam kilkanaście lat. No upór jest bardzo wielki i nawet samo to podłączenie, bo przecież od czegoś trzeba zacząć. Trzeba zacząć od sanitariatów, żeby była woda, żeby można było to mieszkanie sprzątać, myć i tak dalej. Na prośbę naszą pani nas puściła do mieszkania. Zrobiliśmy dokumentację, państwo ją mają. No i tam praktycznie to mieszkanie od początku, od zarania nigdy nie było chyba malowane. I po prostu pani nie chce sobie dać pomóc. Tak to powiem. Jeszcze nie. I dlatego są takie pisma i pani tam różnie pisze w niektórych pismach, że czekamy na jej zejście z tego świata i tak dalej. Ale to tak nie jest, bo nasze działania właśnie szły w kierunku, żeby pociągnąć wodę, ale to jest mieszkanie prywatne do tego. Bo my nie możemy tam wyremontować. Jakimi sposobami na pewno byśmy pomogli tej pani, ale musi nas puścić wodą i tak dalej. Bo przecież czy przez opiekę, czy jakoś można by było, żeby tej pani lepiej się mieszkało i żeby mogła tam funkcjonować. No. Ja już myślałem może, żeby sprzedać te części, które są nasze, ale tam nadzór budowlany nie wiem w ogóle, czy pozwoli nam sprzedać, bo jest tak wycięty dach, części dachów, schodów nie ma, to wszystko poszło na opał. Ktoś tam zabrał sobie i później samorząd zamurowywał okna, drzwi, żeby zapobiec dalszej dewastacji i niszczeniu. Jest bardzo trudne. Chcielibyśmy tej pani nawet wynająć gdzieś mieszkanie, żeby tam opuściła tam to mieszkanie, które jest, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma różnych rzeczy potrzebnych do normalnego życia. Myślę, że pani się chyba nigdy nie zgodzi już. Córka też by chciała, żeby matka mieszkała, chciała, żeby matka się zgodziła, ale ta pani się nie zgadza na nic. Z naszej strony robimy, co możemy. To pismo jest jak gdyby świadectwem. Ja to zmieniałem 3 razy, to pismo, żeby było wyraźne, czytelne. Najpierw było takie lakoniczne, ale to odrzuciłem i później jeszcze raz, drugi, trzeci. Musieliśmy to zmieniać, żeby było wyraźnie napisane, że ja chcę dać pani mieszkanie i niech pani opuści tamten lokal. Ale ona nie opuści tego lokalu, z tego co wiem. Pani Ela może tam jeszcze dodać coś ze swojej strony, znaczy ze strony zawodowej. Rozumiem.
To znaczy potwierdzam wszystko, co pan wójt mówi i całym sercem jestem z panem wójtem i potwierdzam to, jaka jest pani Teresa, ale no z racji zawodu też nie mogę patrzeć na to, że ktoś tak mieszka w takich warunkach. I ja już podjęłam takie kroki, ale nie wiem na ile i za chwilę będziecie mieli skargi na mnie. że to ja jestem taka niedobra. Ale słuchajcie, no naprawdę to urągła wszelkim normom, zasadom, nie wiem jak to wam powiedzieć, po prostu no ta osoba jest już starsza, niedołężna, oczywiście rodzina przychodzi, pomaga, opiekuje się, sprawuje usługi opiekuńcze nad nią, bo i sprawuje i córka, i wnuczka. Ja już takimi drogami przez nie zaczęłam mówić, tylko to jest taka tajemnica, to jest między nami jaskiniowcami, że tak powiem. Nie.
Pani radna, bo wszystko to jest nagrywane, także żadnej tajemnicy nie.
Szartuję, ale tajemna w sensie takie, po prostu ja prosiłam rodzinę, żeby zaproponowała jej po prostu dom pomocy społecznej. Albo jest jeszcze takie rozwiązanie, żeby ją wzięli na chwilę do domu, a my byśmy mogli w jakiś tam sposób pomóc, dofinansować, żeby jej wymalować, żeby te warunki były. Słuchajcie, tam jest jeszcze taki problem, że część, czyli jeden pokój jest pani Teresy, a drugi pokój jest córki na własność. To jeżeli gmina miałaby cokolwiek zrobić, to by musiało być dwa mieszkania albo nie wiem, jeden duży dom. Bo pani Teresa, ona chce dom od pana Kowalczyka, żeby gmina kupiła od pana Kowalczyka z Otłowca dom. Też tam byłam. Pytałam się o ceny. No sorry, winę tu. Nie stać nas na to. No to tylko tyle wam powiem. No trzeba cokolwiek działać, bo naprawdę ta... Nie, ta pani chce. Nie. Tak. Nie wiem, co jest teraz, ale taka faktycznie chce. No, pani, to znaczy tak, bo mówiła do mnie, że ona tylko i wyłącznie chce mieszkać w Otłowcu. To znaczy, słuchajcie, to są takie, znaczy, Robert na pewno wie, ale naprawdę chciałabym, żeby, ja powiedziałam, że ja nic nie zrobię bez jej zgody przede wszystkim. Ona, i to uczuliłam rodzinę, ona musi na to wyrazić zgodę. Ja nie zrobię nic bez jej zgody. I nie wyraża zgody. Delikatnie prosiłam, żeby rodzina ją zapoznała z tą myślą. Ja nie mówię, że dziś, ale mówię, ona jeżeli chce pobyć jeszcze troszkę, powiedzmy teraz jest okres letni, będzie wiosna, lato, to jeszcze tam będzie fajnie, ale nie wiem, jak będzie na następną zimę. Bo my oczywiście opał kupujemy, zapewniamy jej to, żeby ona po prostu tam nie zamarzła. Ale warunki nie są godne człowieka, takie. Tym bardziej, że ona jest osobą taką już coraz bardziej niedołężną, niczym się rozchodzi. To jest koło południa, nie wychodzi już tak na wieś jak kiedyś. Ona tylko się przychodzi ku posługom i w okulach. I to wszystko. To ja sobie zdaję sprawę, że to, poza tym to jest chory człowiek. Ale ona do mnie też mówi, że ona to już jest, nie chce się z nikim komunikować i już po prostu chyba tą swoją samotność lubi. Bardzo czekała na to, że będzie miała teraz plac zabaw, ma pod nosem i już teraz jej się nie podoba, że jest plac zabaw. Ja mówię, no pani Teresa, ale musi się pani troszeczkę teraz już uzbroić no, w taką cierpliwość, to są dzieci. Ja mówię, to tak ładnie na nie popatrzeć. No co mam mówić? No, ale ona też, jak ja już wejdę do niej i z nią rozmawiam, ona też umie fajnie ze mną rozmawiać. Ale po prostu mówi, że już tej samotności się nauczyła i gdzieś ludzie ją męczą. No nie wiem, podejmuje kroki, ale zobaczymy, co z tego będzie. Obawiam się, że będzie następne pismo na mnie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Aby to rozpatrzyć.
To ja też tu powiem, że sprawa toczy się, tak jak pan wójt powiedział, bardzo długo. Pani jest uparta, a tutaj nie mamy do czynienia z osobą samotną, nie mającą rodziny, tylko wręcz przeciwnie, jest tam rodzina. Ja myślę, że chyba najbardziej odpowiednimi osobami do przekonania tej pani jest rodzina. No niestety, bo widzę, że tutaj starają się, chodzą tam, ale przekonać tą panią muszą oni. No niestety, my siłą nic nie zrobimy. Gdyby to była osoba, nie wiem, bez rodziny, samotna, moglibyśmy wtedy jakieś kroki podejmować. A tutaj no była okazja wzięcia tej hydroforni starej, tak? Kiedyś jeszcze była propozycja, ale też odmówiła ta pani, więc no jest zajęta, ale kiedyś była, także propozycji było kilka. Jest też złość co niektórych mieszkańców, bo mógł tam być budynek wyremontowany, mogło tam mieszkać parę rodzin. Także tyle z mojej strony.
Myślę, że pan wójt, jak i urząd gminy zrobił wszystko, co w ich mocy, no więcej tutaj nic nie możemy, to już tylko teraz po stronie, tak jak to mówiliśmy, rodzinnym.
bo może jakoś wpłynie na Panią. Kolejne pismo, pismo, które z 6 marca zostało wysłane z Berlina. Ja może przeczytam, bo ono trafiło do Urzędu Gminy Gardeja, przewodniczący Rady Gminy Gardeja. Pisze to pismo, ja przepraszam, bo to jest też w języku niemieckim, imiona może troszkę nie tak odczytuję, Michael Mamlok, koordynator projektu. A projekt to Stella Mamlok. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Członkowie Rady Gminy Gardeja, niniejszym zwracam się do Państwa z wielką prośbą. Dzięki odnalezieniu Steli, mojej prababki, Racheli Rozy Mamlok, z domu ICIK, w roku 2015 doszło do zintensyfikowania moich 40-letnich badań genealogicznych. Ponadto dr Gabriel Bergner, historyk od 6 lat, prowadzi badania mające na celu odszukanie dawnych żydowskich mieszkańców Gardei. Aby zorganizować Państwu wyniki tej pracy, zobrazować, przepraszam, dołączam fragment dotyczący historii jednej z rodzin, Salinger. Posiadamy obszerny materiał o charakterze naukowym, a w poszukiwanie zdjęć, dokumentów, notatek i wspomnień zaangażowani są potomkowie na całym świecie. W roku 2015-16 doszło do nawiązania pierwszych kontaktów z różnymi osobami w sprawie możliwości współpracy z Państwem nad wspólnym projektem. Następnie w roku 2016 wysłałem do wójta gminy Gardeja pana Kazimierza Kwiatkowskiego, czytam tak jak tu jest, 2 pisma, na które jednak nigdy nie otrzymałem odpowiedzi. Całą korespondencję załączam dla Państwa wiadomości, aby uniknąć powtórzeń, odsyłam do jej treści. Mnie oraz cały zespół interesuje Państwa opinia na temat naszego projektu. Jedyne, czego potrzebujemy, to pismo od gminy wyrażające poparcie dla tego projektu. Umożliwi mi to zajęcie się kwestią finansową projektu, za którą Państwo w żadnym stopniu nie będzie się odpowiedzialni. Ewentualną pomoc z Państwa strony byłaby jedyne działania o charakterze technicznym na miejscu w Gardei. Jeżeli odpowiedzą Państwo na naszą propozycję współpracy pozytywnie, sugerujemy, aby podali Państwo 2 alternatywne terminy spotkania w celu osobistego poznania się i wymiany zdań. Proponujemy termin w kwietniu lub w maju. Mamy wielką nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się zrealizować projekt. Niecierpliwie czekamy na odpowiedź od Państwa. Z poważaniem, Michel Mamlok, koordynator projektu. I załączenie jest korespondencja z wójtem. Nie wiem, ona jest bardzo obszerna, to są też zdjęcia i tak dalej. Nie wiem, czy Pan wójt chce kilku słów to opowiedzieć. Pani kierownik, tak?
Proszę Państwa, rzeczywiście wpłynęły 2 pisma. To były okres chyba letni, jak pamiętam. I niedawno rozmawiałam przez telefon z Panią. To nie wiem, czy to jest tłumacz i tak dalej. Problem polegał na, proszę Państwa, takim dogodnym terminie, bo Państwu nie tylko zależało na tym, żeby był jakiś odpis, oczywiście ze strony Pana Wójta. Tu też się w tej sprawie kontaktował z nami, nie wiem, czy dobrze będę mówiła, dyrektor muzeum w Kitynie. Proszę Państwa, tylko problem polegał na dogodnym jakichś terminach. Wiecie, jak to wygląda od stycznia. Tak naprawdę w piątek zakończyły się zebrania. Także ja rozmawiając, nie wiem, czy z rzecznikiem tego projektu, to była Polka, mówiliśmy, że jak najbardziej Pan Wójt wyraża zgodę i myślę, że ponowimy takie też pismo, żeby tu ci Państwo przyjechali po prostu.
A czy może Pani powiedzieć kilka słów na temat projektu, bo mogliśmy to przeczytać, tylko czego to dotyczyłby ten projekt?
Proszę Państwa, z dołączonej dokumentacji pisma wynika, że obrzeża jeziora Kamień i bodaj chyba stadion, jak pamiętam, bo to już dawno było, że proszę Państwa, tam była cmentarz żydowski. Czy Państwo tylko i wyłącznie chcieliby to upamiętnić jakąś tablicą i zgodą? No proszę Państwa, no korzenie i historia tym ziem jest różnoraka, także my tu nie mamy nic przeciwko temu. I myślę, że do takiego spotkania teraz na wiosnę dojdzie. Także my ze swojej strony od Pana Wójta też jeszcze ponowimy to zaproszenie. Także oni tylko i wyłącznie chcieli to upamiętnić. No nie było to jakieś kontrowersyjne. No są takie, taka historia tych ziemi, a nie inna. Także to chodziło tylko o umieszczenie tak naprawdę tablicy.
Proszę Pan Przewodniczący.
Drodzy Państwo, no otrzymaliśmy pismo jako Rada Gminy i my musimy tutaj odpowiedzieć na takie pismo. To nie ma 2 zdań. Szkoda, że dopiero po interwencji no, będzie tu odpowiedź, czy Państwo z Berlina otrzymają odpowiedź ze strony urzędu, bo no, były 2 pisma, były rozmowy, wszystko jest ładnie, pięknie przez telefon, no, ale jednak no, ci Państwo tam czekali. A tu chyba chodziło tylko o zapieniowanie tego projektu, bo przecież no, nie są nasze, my nie ponosimy żadnych kosztów. Ja nie wiem, dlaczego to tak prawdę mówiąc, aż musimy być angażowani. No a tu się będę radcy prawnego pytał. Jeżeli tutaj będzie jakaś potrzebna uchwała, to po prostu taką uchwałę tutaj radca prawny nam przygotuje. Nie, oczywiście, to był cmentarz, tam gdzie jest stacja Igra, jakby wójt mówi, i tutaj gdzie jest to przejście, bo tutaj było cały czas góra, tutaj była jedna wielka taka góra i to wszystko zostało zepchnięte do jeziora. To prawda, Tak. To stedla jakoś tam się jedna się uchowała, no nie wiadomo czy ona była już tam wrzucona, bo to wrzucona była do jeziora w polu. Jak wody zeszły, no po prostu odsłoniły tutaj, jezioro odsłoniło zawartość tego i ta stedla to jest taki jakby nagrobek, wiecie? No nie płyta nagrobna, tylko to gdzie jest ten napis i to jest, co się ładnie to zachowało, dlatego no akurat ja myślę, że dlaczego by nie, no współpraca z akurat z innym samorządem jak najbardziej, nie? Możemy ją nawiązać i nie byłoby żadnego problemu, nie? No to nie ma znaczenia. Nie, to mnie nie ma znaczenia, no przez gminę. No tak.
Prosiłbym, żebyśmy się wypowiadali do mikrofonu.
Ja nie wiem, czy to chodzi o to, że my mamy wskazać im teren, tak? Pod jakiejś... A o co chodzi tu w ogóle, tak prawdę mówiąc?
Proszę Państwa, to jest taki gest kurtuazyjny, żeby po prostu gospodarz gminy wiedział o tym, że takie działania będą. I proszę Państwa, my na takie na pewno pismo wyślemy, że może niefortunnie, bo rozmawialiśmy przez telefon, że pisemnie nie poszło. Myślę, że naprawimy błąd. Proszę Państwa, my jesteśmy bardzo chętnie zainteresowani tą kwestią, bo ja powiedziałam, że historia tej ziemi jest jaka jest, różnoraka. Natomiast byliśmy też zachęceni, że oni przekażą nam unikalne zdjęcia, informacje, których możemy w żadnych archiwach nie mamy. Także to myślę, że tylko i wyłącznie bardzo na plus.
No tak, widać z tego, że faktycznie tutaj no wiele jakby grup etnicznych zamieszkiwało naszą Gardeję i zielonoświątkowcy, prędzej bracia czescy, no i Żydzi. No, historia jest to bogata dla Gardei, no. Dobrze, ja drodzy Państwo porozmawiam tutaj z radcą prawnym, bo dzisiaj chciałem to zrobić, ale go nie ma, a to nie ma znaczenia, to przecież czy to pod... Tak, no, na sesji porozmawiam z nimi i ewentualnie, jeżeli będzie można tutaj na podstawie przepisów taką jakąś uchwałę o pozytywnej współpracy, czy o współpracy podjąć, no to jak najbardziej tutaj taką uchwałę do Rady Gminy Państwu przedstawię. Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeszcze jest jedna sprawa, świeża, dosłownie dziś, 27 patrzy płynęła, podpisał panią Sebastian Szuba. Otóż pisze on do Rady Gminy Gardeja skarga. Dnia 8 marca wójt gminy Gardeja wydał decyzję, na której podział działek będących moją własnością. Podział ten jest niezgodny, które ustanowiłem z pracownikami Urzędu Gminy w Gardeji. Oświadczam, że wycofuję się ze wszystkich uzgodnionych ustaleń w sprawie poszerzenia drogi Cygany-Odłowiec. Pracownicy, z którymi zawierałem ustalenia, są całkowicie niekompetentni, ponieważ wszystkie ustalenia, które zawarliśmy w decyzji, są zupełnie inne. Oczekuję na ponowne rozpatrzenie tej sprawy i osób, które będą wykonywać pracę według ustaleń. Proszę o odpowiedź w 14 dniach roboczych. W razie pytań proszę dzwonić. Pan Sebastian Szuba, z poważaniem. Sprawa jest ciepła. Myślę, że nie wiem, czy coś w tej sprawie jesteśmy w stanie zrobić, czy nie. Poczekajcie, może jeżeli... myślę, że radny z okolicy tego to może...
O sprawie technicznej chciałbym tylko powiedzieć odnośnie tej skargi. No ona będzie, tak jak i wszystkie skargi, rozpatrywana przez komisję rewizyjną. My mamy czas tutaj 30 dni. Na pewno, bo myślę, że tutaj przewodniczący komisji rewizyjnej pana Szubę poprosi na takie spotkanie. No i tyle. My w ciągu tych 30 dni, czyli 26 chyba kwietnia będzie sesja Rady. No bo będziemy podejmować stosowną uchwałę i tyle. Wziął tutaj pan, nie wiem skąd ten termin 14-dniowy, no wziął, no trudno.
Ja powiem tutaj
może od strony koleżeńskiej, ale wiedziałem o tym, że taki, takie coś wpłynie. Tutaj Sebastian jest strasznie niecierpliwym człowiekiem i ciężko mu zrozumieć, że pewne procedury administracyjne trwają trochę dłużej niż z dziś na jutro. No miał takie prawo. Przed chwilą rozmawiałem tutaj jeszcze z pracownikiem urzędu. Jutro do godziny 9:00 właśnie pani Iwona jest umówiona, że jakieś tam porozumienie może jeszcze uda się podpisać, więc zobaczymy, czy ta skarga może jeszcze zostanie, że tak powiem, no czy oddalona. Ona już wpłynęła, więc tak jak będziemy musieli się nią zająć. Ale jak nie wycofano, mówię, ale jutro do 9:00 mają jeszcze jakieś tam, że tak powiem, rozmowy trwać, tak?
Tak, oczywiście pojedzie pracownik do niego.
Tak, pan wyjdzie, czy chcesz powiedzieć, czy tak proszę.
Osobiście pracownik pojedzie do pana Szuby rozmawiać na ten temat. Proszę więcej, nie chciałbym więcej o tym, bo to naprawdę trudny, bardzo arcytrudny. Szkoda, że tak. Tyle już żeśmy wydali pieniążków i no było wszystko tak, jak było ustalone z naszym mieszkańcem. Może będzie dobrze. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa, tak pan przewodniczący, proszę.
Ja jeszcze tutaj chciałbym się skarbnika zapytać o pismo skierowane z akwaparku do nas odnośnie tych partycypacji, tych kosztów, czy będziemy w ogóle przystępować do tego jako gmina, czy już oni dostali jakąś odpowiedź. Zresztą przybliży pan tą całą sytuację nam bliżej, tak?
Gmina otrzymała wezwanie z firmy ubezpieczeniowej, tej, która ubezpiecza akwapark. Firma porozumiała się z rodzicami, opiekunami dziewczynki, która w nieszczęśliwych okolicznościach zmarła. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła na rzecz rodziców tej dziewczynki kwotę pieniążków i zwraca się do nas o to, żebyśmy my, pomimo tego, że jakby nie byliśmy czynną stroną jakby tych negocjacji między firmą ubezpieczeniową a rodzicami tej dziewczynki, partycypowali w wypłacie kwoty, połowy tej kwoty, którą wypłaciła firma ubezpieczeniowa z racji tego, że w ich mniemaniu odpowiada w 50% osoba z gminy, jak i w drugiej połowie ratownik z firmy, z akwaparku. Te pismo zostało przesłane do naszego brokera ubezpieczeniowego, który przesłał je dalej do firmy ubezpieczeniowej. Też pan mecenas przygotował nawet dzisiaj odpowiedź na to pismo. Ono trafiło do mnie, jak również dla osoby, która pilotuje tą sprawę. Do środy ja, jak również ta osoba, która pilotuje to, plus jeszcze broker, mają się wypowiedzieć do kształtu tego pisma, odpowiedzi na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Nic ona bez nas, tak więc oni podjęli decyzję i według nas, no to no, raczej nie, no chyba, że będzie sąd i będzie sprawa i wyrok i ewentualnie wtedy, a tak to jak najbardziej nie, no nie czujemy się w tej materii winni.
Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie?
Ale faktycznie też rozmawiałem niedawno z kimś, kto miał wypadek, firma szkodowacza zapłaciła już niby ten poszkodowany za nową kupę kasy, a wyroku jeszcze nie da. Nie wiadomo, kto jest winny, a kto nie.
Ja mam takie pytanie i prośbę, panie wójcie, jeżeli można, przy szkole w Gardei jest plac zabaw. Ja wiem, że on jest intensywnie użytkowany przez dzieci i młodzież, pewnie taką troszkę starszą niż powinno, bo tam jest do lat 14 w regulaminie, co prawda, ale jeżeli można by do firmy, która wykonywała ten plac zabaw, zgłosić o naprawę, dlatego że być może część rzeczy, tak jak mówię, przez te dzieci została zniszczone, no na wyraz są użytkowane albo niewłaściwie. Natomiast wydaje mi się, że niektóre rzeczy są dosyć słabe. Ja widziałem na przykład tam elementy konika takiego na sprężynie i te śrubki po prostu były niepodokręcane w należyty sposób, one były luźne, to nie wiem, no to nie akurat... Znaczy nie, bo początkowo, tak jak widziałem, one miały wszystkie takie plastikowe zaślepki, że tak powiem, ale pomimo to i tak to było luźne. Są, nie wiem, technicznie można to rozwiązać przecież śrubką z tak zwaną gumką, one są dociskane, to lepiej trzyma. Czy na przykład elementy plastikowe na tej pajęczynie też są popękane. Jest podobny plac zabaw, no podobno, o wiele, wiele większy, w Grudziądzu i tam też masa dzieci go użytkuje, ale nie wiem, tam chyba są elementy więcej stalowych niż plastikowych i to po prostu nie pęka. Także mi się wydaje, że tu można by troszkę z tą firmą może ponegocjować. Znaczy pewnie okres gwarancyjny też to obejmuje. Znaczy w mojej ocenie to niektóre rzeczy zostały niepodociągane, że tak powiem, klucze troszkę może słabo zrobione. Pewnie niektóre rzeczy no, młodzież tam maksymalnie wykorzystała. No, na nie to nic nie poradzimy. Wiemy też tutaj kolega też mówił, że u niego na placu zabaw, no tam cuda się dzieją, są niszczone no, intensywnie. No, ktoś nie ma co robić. Chyba musiałby, nie wiem, betonowe to robić albo po prostu z jakiegoś takiego słupa. No nie, no... To problem, mówimy o problemie dzieci powyżej na przykład, nie wiem, 14 roku, tak, no nie wiedzę, że 5, 6, 10 latek. Pan przewodniczący, proszę zabrać sobie głos jeszcze.
Ja również tutaj chciał, drodzy Państwo, ja również chciałbym się tutaj odnieść właściwie tutaj do szkoły w Gardei, a odnośnie parkingu i tej dróżki, ja wiem, że być może kiedyś będzie tam parking i ten kawałek 40-metrowy odcinek dróżki będzie normalnie, tak jak tutaj mówi prawo budowlane, zrobione, ale póki co no na razie tam jest straszliwe, bo cicho, nie wiem, czy dyrektor się boi coś powiedzieć, czy poprosić o jakiś no parking przy szkole i tak ta droga 40 metrów, no coś to jest, jakby ktoś tam miał jechać, to naprawdę to... Ja wiem, no ale to tam dużo nie potrzeba, no ja nie mówię o utwardzeniu go, ale samym kamieniem chociaż wysypać jakimś tłucznie, nie? No, ja nie mówię, że mamy to utwardzić dzisiaj, jutro, czy pojutrze.
Panie wójcie, jeżeli można, bo nagrywamy mamy tak.
W ubiegłym tygodniu dopiero zaczęliśmy, bo cały czas dolewało deszcz, a słyszę, że od środy znowu jakieś deszcze, burze. A niemniej już materiał przywozimy, naprawiamy, bo nie idzie przejechać. I tam też jest takie to co roku, tam praktycznie to powinno być zrobione albo asfaltem, albo polbrukiem. No, na wszystko nie wystarczy. No. Kiedyś będzie zrobione, na pewno. Jest nieduży odcinek i tam już kamieniami ktoś obłożył, żeby nie wjeżdżali dalej na ten. Tylko, że kamienie można by było pomalować wapnem, bo ja, żeby chociaż widać było trochę ich. Ja tutaj zgłoszę. Jutro Sołtysowi, tak, i Jurkowi, także pomożemy tam dyrekcji. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję i zamykamy dzisiejsze posiedzenie.